Pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria w ten sobotni wieczór i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Zaraz jeszcze przypomnimy temat naszych rozmów i oczywiście witamy w naszym studio już gościa, pana doktora Krzysztofa Kawęckiego.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pytasz mnie, co to jest patriotyzm? Na co komu potrzebna ojczyzna? Rozstawiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż? Hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcje PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i streaming. Mądrych ludzi obrzuca się błotem. Na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy przy krótkich spodenkach. Chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka. Lepkie kłamstwo wylewa się z pysku. Złodziej dzierży dziś klucze do banku. Łazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za euro srebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne. Cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz. Taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Co? Wolność mamy, więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu pochoła. Ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power. Chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego. Odebrali zaś zdolność myślenia. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się i no sznur. A mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną niewidzialnie, otacza wszystko szklany. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
No, z zadumą na początek dedykacja, właśnie piosenka Patriotyzm w wykonaniu Lecha Makowieckiego. Właśnie nie tak dawno też żeśmy się zastanawiali, jak to znaczy być patriotą, co to jest patriotyzm, jak ten patriotyzm po pierwsze nabyć, a potem jak go przekazywać, jak go pielęgnować. Na koniec Lech Makowiecki śpiewa, że wychować dobrze dzieci. No właśnie, młode pokolenie. I tak, panie doktorze, witam serdecznie. W drugiej części tak patrzę, gdzieś tam ukradkiem patrzyłem, manifestacja przed domem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jacyś młodzi ludzie wykrzykują rzeczy, do końca pewnie nie wiedzą, co mówią, o jakiś taki, prawda. No to niestety większość młodych panów ma z nimi kontakt, a więc tworzą piękne marsze, takie no, wolnościowe, są zafascynowani historią Polski, biorą udział w grupach rekonstrukcyjnych. Nie tak dawno o tym rozmawialiśmy z panem posłem, profesorem Kurzępą. I no, mają, że tak powiem, w sercu Pana Boga i Ojczyznę. A część, no niestety pewna mała, drobna może, daje się manipulować. I to jest wielki, nie wiem, czy to słowo grzech pasuje do tych osób, ale przewinienie tych, którzy wciągają tych ludzi jakoś dziwnie ich podburzają. To są rasowi politycy, to jest salon, który traci, który wie, że już ostatni jakiś, prawda, bastion, gdzie mieli wpływy potężne i trzeba będzie się rozliczyć, bo to jest najciekawsze, że w tej dyskusji, o której teraz, no może cała Polska mówi, to społeczeństwo się przedstawia, że to jest niezgodność z konstytucją, że to są jakieś, prawda, tylko partyjne głosowania, pokazanie siły, ale tak naprawdę to ci, którzy się boją najbardziej, to tego, że właśnie będą ocenieni, pewne sprawy wyjdą po prostu na wierzch i będzie no potem wielka strata, bo będą tracili znaczenie, stoki i tak dalej. Może kilka słów komentarzy tego, co na bieżąco, bo wiemy, że no z godziny na godzinę tutaj różne przychodzą informacje. Natomiast potrzeba wielkiej rozwagi. Dzisiaj pani premier pięknie powiedziała, że unikajmy sporów. Spory nie są najważniejsze. Chociaż się różnimy, najważniejsza jest ojczyzna i tę ojczyznę przecież my odbudowujemy teraz.
Tak, piosenka Lecha Makowieckiego, zresztą wszystkie jego piosenki są bardzo głębokiej treści. Ta piosenka jest dobrym wprowadzeniem, myślę, do naszej wieczornej audycji w Radio Maryja. Co to jest patriotyzm? Tam się pojawiają słowa, odebrali zdolność myślenia. Rzeczywiście ci liberałowie, ci władcy III Rzeczpospolitej, ci, którzy kształtowali ten właśnie intelekt, myślenie, ludzi, którzy stosowali te różne techniki socjotechniczne, nazywane marketingiem politycznym, odebrali rzeczywiście zdolność myślenia wielu ludziom, także niestety ludziom młodym. No i jak ojciec już mówił, bardzo takie piękne zakończenie, proste, że patriotyzm to po prostu mieć dzieci, wychować je na dobrych ludzi. Ale tu właśnie Lech Makowiecki dzisiaj na jednym z portali przed chwilą też bardzo trafnie powiedział, że organizatorzy antyrządowych protestów niosą nam taką samą wolność jak Armia Czerwona w 1944 roku i że nadużywanie hymnu narodowego i przejmowanie symboli przez bojówkarzy atakujących dobrą zmianę jest zamierzoną akcją. To niewątpliwie mamy rzeczywiście do czynienia z tą zorganizowaną akcją przede wszystkim no, kierującą się elementami, że tak powiem, ideologicznymi, a nie troską o konkretną kwestię. I dzisiaj rzeczywiście również bardzo dobre wystąpienie, bardzo odpowiedzialne wystąpienie pani premier, która mówi właśnie, że wszyscy tworzymy wspólnotę, że to jest naturalne, że się różnimy w poglądach, ale no, nie można budować tej wspólnoty na nienawiści, na emocjach. Trzeba po prostu wykazać jakąś dobrą wolę. Ale to jest oczywiście trudne, dlatego że wciąż nad polską demokracją kładzie się cień okrągłego stołu, czyli porozumienia obozu komunistycznego z kręgami opozycji postmarksistowskiej złożonej z byłych funkcjonariuszy partyjnych, którzy w przeszłości czynnie wspierali różne zresztą odłamy komunizmu. To oni podczas rozmów okrągłego stołu zdominowali tak zwaną stronę solidarnościową. Jeden z liderów tego środowiska, Adam Michnik, rzucił hasło: wasz prezydent to jest Jaruzelski, nasz premier to jest Mazowiecki, czyli ich premier. W rezultacie wszystko pozostało jak gdyby w rodzinie. Już w 1978 roku Jacek Kuroń pisał, że komunizm jako ideologia w Polsce jego zdaniem nie istnieje, a za głównego przeciwnika ideowego uznawał, jak to nazywał, totalitaryzm narodowców. I teraz mamy właśnie powrót do tego języka. Wszystkich, którzy kierują się wartościami właśnie patriotycznymi, narodowymi, nazywa się właśnie totalitarystami, autorytarystami, ludźmi, którzy chcą zniszczyć demokrację, wolność, swobody obywatelskie. Ale taka narracja trwała przez przez wszystkie lata tak zwanej III Rzeczpospolitej. Głównym wrogiem zarówno postkomunistów, jak i środowiska kształtowanego przez Unię Wolności, Gazetę Wyborczą, ośrodki tożsame z nimi, były właśnie różne środowiska niezależne, narodowe, katolickie, niepodległościowe. Stąd też na przykład taki histeryczny atak na Marsz Niepodległości. Atak nie tylko propagandowy, ale również atak czynny w postaci różnych prowokacji, które dopuszczała się policja i bojówki chronione, czy też wspierane przez właśnie policję.
No, ja też, panie doktorze, tak chcę powiedzieć dwie rzeczy. Jedną to pan przyznaje rację. Rzeczywiście, wie pan, ja myślałem, tak przygotowując się, trochę szukając pewnych może materiałów, znalazłem bardzo ciekawe w polityce, cośmy mówili o tych punktach, prawda, jak być no, tym buntownikiem teraz i tam te 16 punktów, ale pomyślałem sobie tak, dobrze, no wiadomo, każda partia ma swoich zwolenników, obóz patriotyczny, powiedzmy tu prawicowy i ten, który stracił władzę, posłowie, może tam powiedzmy część działaczy lokalnych, połączonych i tak dalej, no trochę w tym Sejmie potupią, przed tym tam no jakieś tam będą, nie wiem, no może jakiś taki jeden wiedz i tam wyrażą swoje zaniepokojenie, zniechęcenie i tak dalej. No, ale przyznaje pan rację, że żadna rewolucja nie zostaje przygotowana z dnia na dzień. Żadne tego typu właśnie teraz eskalacje, które mają miejsce, nie są przygotowane, prawda, z soboty na niedzielę czy z czwartek na piątek. Kilka rzeczy charakterystycznych, pan zauważył też. Tutaj zauważył jeden z dziennikarzy, że w każdych miastach, gdzie są te nie marsze, to są też takie te krzyki, ta rozruba, mają wszyscy podobne świece.
Tak.
Takie same mają świetne, te takie jakby znicze, takie podłuże, takie, a więc to ciekawa rzecz. Poza tym, pan widział koszulki gotowe z napisami. Tak. Tutaj nie tak dawno te słowa padły, zresztą bym powiedział zmuszonego do ostateczności i wybitego, prawda, z równowagi pana prezesa. Już są podkoszulki z tymi napisami czerwonymi, jakimiś tam, co tam cytat powiedzmy, nie? Przecież to się tak też nie drukuje tak, no nie wiem, chyba, że można w ciągu kilku godzin, no teraz pewnie wszystko można. A więc widać, poza tym sceny przygotowane, nagłośnienie, umówione zespoły, umówieni ci, prawda, mówcy, umówieni ci właśnie artyści, którzy, są artysta do sądu, no ale dobrze. Więc to wszystko wskazuje na to, że no, kolejna okazja, sześć miesięcy temu się nie udało, teraz może się uda. To jest ta jedna rzecz i też jakbyśmy zauważyli, tam jest cytat, że warto zwrócić uwagę, czy tam w polityce, na fakt, że przy okazji grudniowego puczu, tutaj jest taka nazwa, również pojawił się precyzyjny instruktaż przeprowadzenia Majdanu. Jego autorem był Michał Broniatowski z Forbesa, to jest kapitał niemiecki. Jak wiemy, obie inicjatywy wychodzą od ludzi związanych z biznesem i mediami. Dzisiaj również nie kryli to dziennikarze oceniający tutaj w programie, że stoi prawdopodobnie tutaj fundusz George'a Sorosa, który ma, no, lubi w różnych państwach robić zamieszanie. Dzisiaj słyszymy właśnie o tym także w wskazówkach Bartosza Kramka, jego żony Ludmyły Kozłowskiej, Ukrainki, która dawała podobne instrukcje przy Majdanie Ukraińskim, oczywiście strasznie krwawym. Natomiast ten grudniowy, no, coś tam miało być, ale wyszedł Majdan, ktoś tam się śmiał. Ale o co tutaj chodzi, że no, to mnie bardzo boli, że właśnie to pan mówi, wzięto takie znaki polskie, nie mówię, że do nich ma tylko prawo, prawda, Zjednoczona Prawica, ale no, znaki, orzeł biały, chorągiewki, flagi biało-czerwone, śpiewa się hymn, tak jakby po prostu to była przyśpiewka weselna. No, ludzie, którzy przecież ciągle powtarzali, że skończmy z tym upiorem polskim. Polska to nienormalność, prawda? Nie wygłupiajmy się, nie bądźmy nacjonalistami, jesteśmy w Europie, wspólni razem i tak dalej. Przychodzi pora, czuje się, że jest takie zapoczuwanie, że tym można, prawda, nagrać, zagrać, więc się zagrywa. Po prostu zagrywa się no, z zimną krwią, że naród to kupi, prawda? Społeczeństwo to kupi, że pójdzie z nami, bo będziemy patriotami. Nie wiem, pan jest specjalistą historii i także no, miłośnikiem prawda, tutaj Stronnictwa Narodowego, czy tam z Wesłom Miłośnikiem, no ale w poglądach jest panu bliski, prawda? Czy to było do pomyślenia w II Rzeczpospolitej? Oni się tam okładali w Sejmie słowami i nie tylko, były przepychanki, no pewne, że była stosowana też pewna, tutaj może i zaostrzona polityka, ale na przykład nigdy nie było takiego czegoś, żeby ktoś wszedł pod dom marszałka i go obrażał, albo pod dom Romana Dmowskiego i pluł, czy coś tam krzyczał, prawda? Nawet gdy się ścierali ci panowie koncepcyjnie i wizją przyszłości Polski. Była, co tu by nie powiedzieć, pewna kultura, chyba że się mylę, może mało wiem.
Nie, oczywiście, proszę ojca, były różne poglądy, były bardzo, te poglądy były widoczne w parlamencie, ale były fantastyczne wystąpienia znakomitych parlamentarzystów, znakomitych polemistów. Tu można wiele nazwisk wymieniać, czy z lewicy Ignacy Daszyński, czy z prawicy Stanisław Stroński, wielu, ale to była kultura słowa, to była wielka erudycja, też wielka kultura polityczna i oczywiście jedyną partią, która była partią zagranicy, to była Komunistyczna Partia Polski, która po prostu była agenturą moskiewską, ale żadna inna partia po prostu nie była partią, która orientowałaby się na jakikolwiek inny ośrodek. Były to po prostu partie polskie. To było w ogóle nie do pomyślenia, żeby coś takiego się mogło wydarzyć, jak to się dzieje teraz również w zakresie tych właśnie, tych wydarzeń. No tutaj wiele tam środowisk takich lewicowych na przykład przypomina te obrazki jako takie rzekomo skandaliczne, kiedy prawica protestowała po wyborze Gabriela Narutowicza przez Sejm na prezydenta, kiedy wywierano pewną presję, rzeczywiście wywierano pewną presję na prezydencie Narutowiczu, żeby nie złożył przysięgi, żeby nie doszło do zaprzysiężenia. Ale te opisywane tak chętnie przez prasę, czy komunistyczną, czy w ogóle generalnie taką lewicowo-liberalną, te rzekomo skandaliczne obrazki, to oczywiście to jest po prostu, powiedziałbym, wersal w stosunku do tego, co się dzieje. Tam nie przekraczano jakichś granic, jeśli chodzi o te protesty. Także no to jest zupełnie inny.
Nawet starze, pan Piłsudski, pan Dmowski zwracali się do siebie per pan, potrafili kilka godzin rozmawiać, na przykład, dobrze pamiętam, w Tokio, tak?
W Tokio w Japonii, 9 godzin,
tak,
później w Warszawie.
9 godzin. Zresztą nie różnili się, ale się doceniali. Ja pamiętam, że to była taka scena, że tutaj Piłsudski, prawda, organizował formalnie wojsko i walczył, a pan Dmowski, Roman Dmowski, był w Wersalu, prawda? I o sprawę polską tam walczył przy stole. Zresztą nawet wyśmiewając czy wypraszając tłumacza, bo który prawdopodobnie źle tłumaczył, tak. On znał się języki. Więc to był, uczymy się, prawda, od mistrzów.
Ale jednocześnie oczywiście było tutaj porozumienie co do delegacji wskazanej przez Piłsudskiego. Ta delegacja też w końcowej etapie konferencji przybyła. Oczywiście Dmowski, Paderewski byli tymi głównymi aktorami tego, ale wszyscy razem współdziałali dla Polski. Mogli się różnić w różnych koncepcjach, jak ta Polska ma na tej mapie europejskiej później wyglądać, ale oczywiście to było po prostu działanie suwerenne. A teraz cóż mamy? Po prostu kiedyś, jak to mówiono, Moskwa, a teraz Bruksela, bo tak to wygląda. Ale proszę zauważyć, że w tej chwili najbardziej zaciekle zwalczają polskie państwo, bo nawet to nie nazywam, że zwalczają rząd, chociaż oni oczywiście mówią, że występują głównie przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, czy personalnie przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, a tak naprawdę to są działania przeciwko Polsce. To są niemieckie media, które po prostu otwarcie występują przeciwko Polsce. Mówią, że dni Polski jako demokratycznego państwa prawa są policzone, to znaczy, że rzekomo ta demokracja w Polsce, rządy prawa są niszczone, ale myślę, że tutaj trzeba czytać, że po prostu jest ta próba zniszczenia po prostu Polski, tej suwerenności Polski, tego po prostu, próba po prostu wciągnięcia w Polsce, czy nawet podporządkowania raczej Polski tej polityce unijnej, czyli de facto polityce niemieckiej. No i temu służą działania właśnie liderów tej właśnie opozycji.
No patrzmy zresztą też, panie doktorze, są tak zwani, my ich jeszcze nie znamy, może służby nad tym pracują, agenci wpływu tak zwani, prawda, którzy potrafią swoimi wystąpieniami, pismami, odezwami wpływać albo na, chcą wpływać na rządzących, albo też na społeczeństwo. Zresztą nie chcę narzekać, bo zaraz przejdziemy do meritum problemu, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś pod domem Romana Dmowskiego krzyczał: Roman, pójdziesz do tego, do więzienia, albo Józek zapłacisz za to. No po prostu pewne standardy zostały niestety tutaj zerwane. Mam taką jeszcze myśl, jak pan myśli teraz, jak te punkty traktować, te wskazówki tego młodego bojówkarza, bo rzeczywiście ktoś nad tym pracował. Są tam niektóre rzeczy, nie powiem, że trafne w sensie, ale mogą pewną tutaj skuteczność dawać, bo pisze tak, na przykład czwarty punkt: warto rozważyć otwartą, zakrojoną szeroko akcję czasowego powstrzymania się od płacenia podatków. Strajk generalny dla nauczycieli, czy też właśnie nauczycieli są tutaj też ciekawie zauważane. Siłą polską są samorządy, tego nie czytałem, 12 ten punkt. Szczególna rola przypaść powinna samorządowi miasta stołecznego Warszawy. Rada miasta winna przyjąć uchwałę o niekonstytucyjności działań PiS-u i zapewnieniu szerokiego wsparcia manifestującym. Służby miejskie powinny zabezpieczyć miejsca protestów, wspierać nocujących w okolicy Sejmu, gmachów państwowych, zapewnienie odpowiedniego zaplecza higienicznego, wody, żywności. Miasta i gminy wspierające proces powinny rozważyć przyłączenie się na charakter ewentualnych akcji samorządowych. Jeśli szeroki protest społeczny może wyłączyć państwo, to czy miasto nie może wyłączyć Sejmu i Senatu, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Premiera i Prezydenta? No to wygląda jak przed bitwą warszawską, prawda? Tylko że nie mamy bolszewików u bram, tylko jest wybrany parlament zgodnie z prawem i rząd i wszystkie funkcje ministerialne także.
No oczywiście mamy tutaj do czynienia niewątpliwie z jakimś takim precyzyjnym planem destabilizacji. Ten scenariusz, ten dokument, który ojciec tutaj przytacza, który się jest w internecie również, szeroko komentowany, to po prostu jest plan destabilizacji państwa, to są działania antypaństwowe, tak zwane pikiety przed siedzibami rządu, partii, pod domami właśnie polityków. To jest, a przede wszystkim oczywiście również taki wręcz po prostu nawoływanie do niepłacenia podatków czy do jakiegoś strajku generalnego. To widać rzeczywiście, że jest to plan gdzieś, który powstał z zewnątrz, zorganizowany, a oczywiście ta fundacja i ta osoba, o której ojciec mówi, to po prostu są jak gdyby tymi, którzy ten plan pokazują. Oczywiście część tego pewnie planu, bo plan jest pewnie bardziej jeszcze uszczegółowiony i nie na dziś niestety, ale również na jutro. Wczoraj mieliśmy rzeczywiście do czynienia z Ciamajdanem, czyli po prostu z tym grudniowym w 2016 roku próbą tego tak zwanego, nazwijmy, puczu. Teraz sytuacja wygląda dużo poważniej. Natomiast to pokazuje, że rzeczywiście taki scenariusz destabilizacji sytuacji w Polsce po prostu jest. I to wymaga absolutnie jednak konsolidacji. I to wystąpienie, o które ojciec wspominał, pani premier Szydło, jest również ważne. Ja myślę, że tutaj potrzebna jest konfederacja. Konfederacja Polaków, czyli taki, powiedziałbym, mobilizacja w obronie po prostu państwowości Polski, w obronie wręcz powiedziałbym suwerenności państwa polskiego, w obronie tych nawet właśnie praw obywatelskich po prostu. To oczywiście ta konfederacja w sensie pewnej mobilizacji Polaków. Ta sytuacja już przekracza, że tak powiem, tylko ten spór między Prawem i Sprawiedliwością i opozycją, Platformą Obywatelską i Nowoczesną.
No tak, no i jeszcze kontynuując, wracamy do tego punktu, że mamy nadzieję, że to wszystko zakończy się pozytywnie, że tak powiem, polubownie, to znaczy pewnie ludzie przemyślą tutaj swoje kroki, no i nie dojdą do absurdalnych, prawda, że jak tam ktoś się wypowiadał w nocy, że no cóż, warto nawet 50 osób poświęcić, żeby, prawda, władza, że tak powiem, wróciła do tamtych rąk, bo i tak dalej, to jest takie bzdurne po prostu mówienie, ale myślę, że to też będzie taka lekcja pewna do przemyślenia też dla teraz rządzących, prawda, żeby jednak kontynuować ten rodzaj dialogu, rozmowy ze społeczeństwem, tej czynnej, aktywnej, to tak jak w kampanii wyborczej, to było przez sprawdzone.
Oczywiście.
Odwiedzanie, rozmawianie, to czyni też pan prezydent, to nie mówmy, że tak się też nie dzieje, czy pani premier, ale może bardziej taka większa aktywność i motywowanie, po co my to robimy.
Proszę Ojca, myślę, że tutaj są duże zaniedbania, jeśli chodzi o obóz rządzący w zakresie komunikacji, bo wynik wyborów był oczywiście korzystny dla Prawa i Sprawiedliwości, ale czy dla prezydenta później Dudy, ale wiemy, że no to też pokazał, wynik tych wyborów pokazał podział w społeczeństwie polskim i trzeba dbać, po prostu trzeba zabiegać, trzeba tłumaczyć, trzeba wyjaśniać również właśnie te reformy, zakres tych reform, ale trzeba również budować szerszą opinię publiczną. Trzeba wyjść poza ramy partyjne, zwrócić się do różnych środowisk niezależnych. Ja myślę na przykład, jak już mówimy o reformie sądownictwa, to tutaj mi zabrakło rzeczywiście jak gdyby zaangażowania większego również tych środowisk pozarządowych, które od wielu, wielu lat przecież pokazywały, jakie są patologie, które doskonale by jak gdyby uzupełniły ten przekaz i na pewno miały różne propozycje, nawet rozwiązań.
Program pani Jaworowicz, ją bym zaprosił do ją, przepraszam, tak ją, panią no, bym zaprosił, by opowiedziała kilka nawet sytuacji.
Z życia wziętych, prawda, konkretnych opisuje, sytuacji. Tak, właśnie, bo ludzie oczekują, te zmiany są absolutnie niezbędne. Natomiast oczywiście po stronie tej opozycji jest zła wola. I tutaj no, myślę, że próba jak gdyby porozumienia z opozycją chyba jest bardzo trudna, czy wręcz niemożliwa. Ja to rozumiem, ale z drugiej strony brak tej komunikacji, jasnego przekazu, gdzie 80% Polaków popiera zmiany w systemie właśnie sprawiedliwości, to właściwie w dużym stopniu część osób, wydaje mi się, tam jest jednak zmanipulowanych, oczywiście zmanipulowanych w różny sposób profesjonalny. Pewnie tutaj ogromną rolę odegrały i pieniądze, i przygotowania, i tak dalej. Tutaj można by też wiele mówić na temat właśnie, jak wyglądają rewolucje. Często mniejszość wywołuje te rewolucje. Czasem jest jakaś zupełnie sytuacja, wydaje się mało istotna, jakaś symboliczna i później to się, że tak powiem, rozlewa, tworzy się poważny jakiś ruch rewolucyjny. No, tym niemniej, no, trzeba mieć świadomość, że po prostu trzeba przekonywać, trzeba odzyskać Polaków, bo rzeczywiście, jak pani premier Szydło mówi, mamy jedną ojczyznę i naszym obowiązkiem jest ją budować tak, aby wszyscy Polacy czuli się w Polsce jak u siebie w domu. Tak czy inaczej, trzeba po prostu odbudować wspólnotę narodową.
Także też, no, rzeczywiście pan prezydent ma przed sobą tutaj pewne rzeczy, no, decyzję dosyć, nie taką trudną, tylko myślę, że żeby udawać mu otuchy. Ja myślę tak, panie doktorze, bo przecież wiadomo, że prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków, powinien być, oczywiście nie należeć do partii, natomiast ma prawo do swoich poglądów, ma prawo do oceny na przykład systemów sądowniczych, czy nie wiem, więziennictwa, wojskowości, bo przecież jest człowiekiem myślącym. Po to ma rozum, żeby i doradców, prawda, żeby mieć świadomość i mieć prawo do swoich tutaj myśli, więc no cóż w tym dziwnego, że okaże się wierny na przykład pewnej wizji Polski, którą ma w sercu, jako pewnie od dziecka.
Ja myślę oczywiście, że prezydent cieszy się dużym poparciem Polaków. Jest prawnikiem też, ma oczywiście doradców prawników, więc też pewnie jakieś spojrzenie ma. No więc mówiąc, proszę Ojca, mówiąc właśnie o tej braku trochę komunikacji, braku jak gdyby wprowadzania w tym przypadku tej reformy, ale to dotyczy również innych kwestii, to właśnie w moim przekonaniu trochę zabrakło mobilizacji tych autentycznych autorytetów, myślę też autorytetów sędziowskich, bo są też tacy, konstytucjonalistów, właśnie jakoś włączenia od razu i prezydenta, i tych środowisk pozarządowych. No to wzmacnia jak gdyby inicjatywę. Wszystkie inicjatywy tego typu jak ta, to są inicjatywy obywatelskie. Podobnie jest z konstytucją. Myślę, że dobrze też chyba wszyscy odebrali tę propozycję prezydenta Andrzeja Dudy, żeby po prostu przeprowadzić referendum na temat konstytucji. Mamy podobną sytuację. Otóż chyba zdecydowana większość Polaków w tej chwili ocenia bardzo negatywnie tę konstytucję, jako konstytucję komunistyczną, postkomunistyczną. A pamiętamy, że ona zresztą też została przyjęta w referendum, no niewielką ilością, przewagą zwolenników, że ten projekt obywatelski czy projekt Solidarności częściowy przegrał, ale nastąpiły pewne zmiany i dobrze, że nastąpiły pewne zmiany w świadomości. Trzeba tłumaczyć, że, na czym polega, że ta konstytucja jest naprawdę złą konstytucją, że ta konstytucja nie zawiera pewnych wartości, pewnych zasad, pewnych zasad kardynalnych, które powinny być w tej konstytucji zawarte i to jest najważniejsze. Bo to nie są kwestie światopoglądowe, tylko to są kwestie po prostu fundamentalnych zasad ładu społeczno-moralnego państwa, ale również ta konstytucja zawiera również te kwestie również dotyczące relacji między władzą wykonawczą, ale ustawodawczą, ale także między prezydentem na przykład a premierem. Są pewne niejasności i tutaj trzeba przyjąć jakiś model. Ja osobiście, ale to mówię też, raczej jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego. To jest oczywiście kwestia dyskusji, ale też nie da się przeprowadzić zmian, wprowadzić nowej konstytucji, konstytucji na miarę XXI wieku, jeśli nie będzie takiej szerokiej, dobrze przeprowadzonej konsultacji społecznej z różnymi środowiskami. To trzeba rozpocząć. No nie mam też wątpliwości oczywiście, że taką debatę trzeba już rozpocząć. Prezydent mówił właśnie o tym, że na 11 listopada za rok będziemy obchodzili stulecie odzyskania niepodległości. To jest też dobry moment, żeby ta dyskusja cały czas trwała. Chociaż nie mam wątpliwości, że w tym parlamencie przy tak destrukcyjnej działalności opozycji nie jest możliwe wprowadzenie konstytucji, ale ta rozmowa, te konsultacje, ten dialog Polaków po prostu powinien trwać.
Mogę się założyć, ale po co, jak jestem pewny, że zobaczy pan te same krzyczące twarze i prawie większość osób będzie krzyczała, jakby doszło do zmian konstytucji, czy całej, czy jej części. Będzie, że naruszona jest dobra konstytucja, status quo, było dobrze, co tu znowu mieszają, że prezydent się... i tak dalej. Zobaczy pan, bo to jest taka tutaj grana.
Dlatego, proszę ojca, na przykład instytucja referendum jest bardzo dobra. Wtedy okaże się, że większość jednak Polaków jest za tym, żeby była nowa konstytucja.
No właśnie. To zostawmy to na razie, panie doktorze, w tym sensie, że nie to, że to jest, tylko że to sprawa jest rozwojowa. Mówimy, jak ojciec dyrektor mówił, modlimy się za Polskę, to z jednej strony polecamy to wszystko opatrzności Bożej, Matce Bożej, Królowie Polski. Przecież nie tak dawno, niedługo będziemy wspominać to święto wielkie. Natomiast dzisiaj dyskutujemy, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Właśnie, jaka jest demokracja w Polsce? I czy to mamy ten moment, że wychodzimy z liberalizmu, i zbliżamy się ku wartościom konserwatywnym, ku konserwatyzmowi oczywiście bardzo tu pozytywnie pojmowanym, jako też opartym na wartościach nieprzemijających, wielkich, duchowych dla chrześcijan, to wiadomo, jakie to są, prawda? Pan Bóg, honor i ojczyzna, też możemy powiedzieć patriotyczne. Natomiast może dlatego taki zgiełk, że kończy się coś, co się nazywa Polska liberalna, libertyńska, a wchodzimy właśnie w tę drugą przestrzeń. Czy tak jest? Bo to wiadomo, to nie jest tak, że dzisiaj 22, 3 lipca koniec tego, a 24 początek, to jest wszystko proces. Ale może opiszmy ten stadium tej choroby albo wychodzenia z tej choroby.
Tak, proszę ojca, jeszcze powiedziałbym tak, że u podstaw tej choroby to też leży to, że w konsekwencji, jak gdyby, kiedy kończył się komunizm formalnie, nie nastąpiło przywrócenie ciągłości prawnej między II Rzeczpospolitą a III Rzeczpospolitą. Nie została wprowadzona ustawa o restytucji niepodległości, czyli ciągłości prawnej II Rzeczpospolitej, a nie PRL-u. No i ten oczywiście brak dekomunizacji, brak jakiegoś rozliczenia właśnie miał konsekwencje dla systemu politycznego. Jeśli sobie przypomnimy, że w 1993 roku, czyli 4 lata jak gdyby po upadku komunizmu, mówię jak gdyby, bo ten postkomunizm bardzo mocno jeszcze był zorganizowany. Jeśli w 1993 roku w wyborach parlamentarnych w Sejmie znalazło się 6 ugrupowań, ale SLD, czyli postkomuniści, i także postkomunistyczne Polskie Stronnictwo Ludowe kontrolowały 66% mandatów, czyli miały większość absolutną, to jednak w dużym stopniu to był właśnie wynik tych zaniechań. Teraz jak gdyby jest próba odejścia od tego postkomunizmu, można powiedzieć. Rzeczywiście mamy tutaj konfrontację między, nazwijmy tym modelem demokracji liberalnej, a demokracji narodowej, konserwatywnej. To jest chyba zasadniczy taki spór. Zasadniczą kwestią jest to, czy ład społeczny w naszym kraju oparty będzie na tym właśnie liberalnym relatywizmie, który zakłada destrukcję podstawowych wymiarów życia narodowego, czy też ten ład społeczny będzie oparty na naturalnych wartościach moralnych, na Ewangelii po prostu. Od dziesięcioleci trwa konfrontacja między kontrkulturą śmierci, a cywilizacją życia. I to jest sprawa zasadnicza. I stawką tej konfrontacji są najważniejsze składniki dobra wspólnego, czyli życie, rodzina, wychowanie, zdrowie. Konserwatywny ten porządek społeczny oparty musi być na dekalogu, jako najważniejszym takim zbiorze praw kardynalnych. I to, bo to są składniki dobra wspólnego, a polityka to jest dążenie do dobra wspólnego. Ale to nie są jedyne wartości czy opinie zależne od wyboru światopoglądowego. Czyli ja bym powiedział tak, najpierw musi zostać zbudowany fundament, czyli odejście od tej demokracji, tak zwanej demokracji liberalnej czy libertyńskiej, tego demoliberalizmu w kierunku tego, żeby te kwestie, o których mówiliśmy, te zasady miały rangę praw podstawowych, nienaruszonych, nadrzędnych wobec politycznych sporów w życiu publicznym. I tutaj trzeba tę większość uzyskać. Większość nie tylko parlamentarną, ale większość opinii po prostu publicznej. I ze względu właśnie na tę rangę dla tych kwestii należy je zabezpieczyć także konstytucyjnie, no dla zapewnienia ich nadrzędności i trwałości. To jest bardzo ważne. Nasza tradycja ustrojowa I Rzeczpospolitej też przynosi dobre tego typu właśnie przykłady, gdzie były prawa kardynalne. Przecież nasza tradycja to jest tradycja wolnościowa, chociażby wystarczy wspomnieć z pierwszej połowy XV wieku tę zasadę neminem captivabimus, czyli nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego. To Polska i Wielka Brytania, w zasadzie to te dwa kraje w Europie są przykładami właśnie tej najdalej rozwiniętego tego społeczeństwa, można by nazwać to społeczeństwem obywatelskim, czy jak to się mówi językiem współczesnym, demokratycznym, ale społeczeństwem, gdzie wolności obywatelskie są zachowane, gdzie jest zachowana godność obywateli. To jest nasza tradycja, tradycja I Rzeczpospolitej, to jest oryginalny system, który wytworzyliśmy i który został później przerwany w XVIII wieku przez te różne koterie zagraniczne. Konsekwencją były rozbiory, później próba odbudowy tego mniej lub bardziej udana w II Rzeczpospolitej i teraz mamy też próby jak gdyby upodmiotowienia tego, no i są oczywiście tutaj przeszkody w tym zakresie, bo mamy opór ze strony tych ośrodków właśnie międzynarodowej finansjery i międzynarodowych ośrodków powiązanych właśnie z tymi ośrodkami krajowymi.
No właśnie, tu wiemy też, że niektórzy mówią, że jest różnych tych demokracji występowało przez historię świata, Europy, także i Polski. Oczywiście była też demokracja socjalistyczna, to jest wypaczenie, zresztą wszystko, co było socjalistyczne, było odwrotnością swojego znaczenia, prawda, bo mówiono o partii, czy o demokracji, a to był brak demokracji. Ale tu mam taki ciekawy cytat księdza profesora Stycznia, ucznia świętego Jana Pawła II, jakiejś tam dyskusji zacytowany. Kryzys, co pan na to, kryzys współczesnych demokracji ujawnia się przez to, że warstwom rządzącym zabrakło dziś precyzyjnych, moralnie rzetelnych kryteriów różnicowania i oceny roszczeń różnorakich grup, które się organizują i szukają dla siebie siły przebicia w społeczeństwie. Chodzi i o to, że warstwy te przejawiają niepohamowaną tendencję do rozdzielania dochodu i władzy wedle korzyści własnej i wyłącznej klasy społecznej. Chwiejność systemu wartości i tendencja elit władzy do faworyzowania swych partykularnych interesów idą w parze. i właśnie w obliczu tych problemów ujawnia się swą ostateczną niewydolność relatywistyczna koncepcja demokracji. Musi ona bowiem wciąż oscylować między dwiema skrajnymi strategiami. Skrajnością polityk podziału dochodu bez jakichkolwiek kryteriów, a skrajnością nieokaznego indywidualizmu zwalczającego wszystkie tutaj, zwalczającego siebie... Zginęła mi ten cytat, siebie nawzajem bodajże. Ale no, panie doktorze, wypisz i maluj, trochę mamy podobną sytuację. Nagle tutaj prawda, demokracja oparta na pewnych zasadach zaczęła widzieć problem, na przykład w systemie sądownictwa. Zaczyna się tutaj reforma, prawda, dyskusja, no i akt polityczny, czyli wprowadzenie ustawy i nagle ta grupa, która siebie nazwała kastą i to jeszcze wyróżniającą się, zaczyna, prawda, robić szum, tumult, podburza inne, wcale nie, do końca nieprzekonane, niewiedzące. Przecież kto tak, pan to zauważył, kto tak naprawdę chyba co piąty może z tych krzyczących, chodzących, nie obrażamy ich, ale tak naprawdę jeszcze kilka dni temu rozróżniał, co to jest KRS, a co to, na czym polega praca sądu, prawda, najwyższego, jak są wybierani sędziowie, ilu ich jest i tak dalej. Pewnie nikt nie znał liczby.
I nadal nie znają, proszę ojca, tak. I nie wiedzą, jestem przekonany.
No ale właśnie, podejście mamy, bo tu demokracja i tu demokracja, a jakże różne podejście do tego jednego tortu.
Proszę ojca, tak, tu ksiądz profesor Styczeń rzeczywiście mówił, że tym przyczyną tego zła jest relatywistyczna koncepcja demokracji. To prawda. No, to jest oczywiście kwestia też no, takiej dyskusji, powiedziałbym, trochę aksjologicznej, dotyczącej w ogóle systemów politycznych, demokracji. Te niestety demokracje w zasadzie wszystkie zmierzają w kierunku tego relatywizmu, tego liberalizmu, bo jest zasadnicze pytanie, jak ktoś powiedział, przyszłość cywilizacji, no, powrócę do Dmowskiego, proszę ojca. Kiedyś Roman Dmowski powiedział, że przyszłość cywilizacji zależy od tego, czy będzie umiał, czy państwo będą umiały stworzyć mechanizmy, kto ma tworzyć elitę. To jest po pierwsze, w jaki sposób wyłaniać tę elitę. Po trzecie, w jaki zakres praw ją uposażyć. I po czwarte, w jaki sposób zabezpieczyć tę elitę od naturalnej degeneracji, no bo człowiek jest też skażony grzechem pierworodnym i może ulegać. A zatem jak wyłonić, jak zabezpieczyć przed degeneracją, w jaki zakres praw uposażyć, żeby to była służba. I teraz jest pytanie, czy w ogóle demokracja, ta demokracja liberalna jest w stanie wyłaniać autentyczne elity. Otóż wydaje mi się, że nie, dlatego że co to jest demokracja liberalna? To jest oligarchia, to jest pieniądz. Jak zobaczymy na różne kampanie wyborcze w krajach zachodnich, to jest tylko pieniądz, to jest po prostu marketing, to jest socjotechnika.
Biznes i media.
Biznes, media i jeszcze, proszę ojca, no też jest taka prawda, ta wyśmiewana, ogromna rola lóż masońskich, a masoneria przecież przyjaciołem Kościoła
to
nie
samo
jest.
Znalazłem, tutaj recepta na bombę społeczną, na truciznę, to właśnie sojusz demokracji i liberalizmu skutkuje, nie, demokracji i liberalizmu skutkuje relatywizmem.
Tak.
A Kościół odrzuca relatywizm, bo wiadomo dlaczego.
No bo prawda was wyzwoli, a relatywizm to jest zaprzeczenie prawdy.
Czyli nigdy to połączenie, demokracja i liberalizm, bo to jest fatalne skutki przynosi.
Oczywiście, no.
I dla jednego, dla drugiego, prawda?
Oczywiście, że tak. Proszę ojca, ale przecież mamy chrześcijańską naukę o państwie. My tu mówimy konserwatywną, czyli rozumiemy opartą na takich tradycyjnych wartościach, czyli tak naprawdę wartościach naszej europejskiej cywilizacji, czyli cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej. I tutaj mamy przecież chrześcijańską myśl społeczną, która właśnie mówi o etyce społecznej, o etyce politycznej, która mówi właśnie na jakich zasadach powinno być oparte państwa. Zatem przypomnijmy, co mówi chrześcijańska nauka społeczna. A więc mówi na przykład tak, że państwo powinno spełniać służebną rolę w stosunku do wszystkich swoich obywateli i tych społeczności jak gdyby niższych od niego, a więc spełniać powinność, rolę służebną, a nie tak jak ta kasta tych polityków finansjery chce, że tak powiem, podporządkować sobie. Nie jest celem państwa, mówi chrześcijańska nauka społeczna, też przejmowanie wszystkich możliwych zadań, ale dążenie do aktywizacji osób, grup, bo wtedy mogą się rozwijać, doskonalić. Druga zasada, czy to jest ta zasada pomocniczości? Druga zasada to jest ta zasada solidarności. wolności. Czyli to jest bardzo ważna zasada. I to jest zasada, która właśnie też mówi o tej solidarności między ludźmi. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i wszyscy za wszystkich. A więc zasada tej solidarności narodowej. No i zasada sprawiedliwości społecznej, ale zasada inaczej rozumiana niż u socjalistów. Bo zasada sprawiedliwości społecznej w chrześcijańskiej nauce społecznej, czyli po prostu w tej koncepcji demokracji, nazwijmy, konserwatywnej, to jest to, co właśnie, że przedmiotem tej sprawiedliwości jest prawo, ale to, co mówił święty Tomasz z Akwinu, czyli to jest sztuka odnajdywania tego, co dobre i słuszne. Czyli to jest taki postulat powiedziałbym moralny. No i to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. To jest to, co się mówi właśnie, każdemu oddać to, co się mu należy. I myślę, że także to dotyczy wymiaru sprawiedliwości.
Niesamowite znalazłem, nie tylko, że ja znalazłem, tylko akurat no, cytat na dziś. I to skąd, panie doktorze? Centissimus annus. Jedno zdanie. Nie może zaś demokracja sprzyjać powstawaniu wąskich grup kierowniczych, które dla własnych partykularnych korzyści albo dla celów ideologicznych przywłaszczają sobie władzę w państwie.
Oczywiście. Mamy do czynienia, proszę ojca, z oligarchią.
Złote słowa.
Tak, złote słowa.
Jana Pawła II.
I absolutnie słuszne. Oczywiście, ale to przecież już święty Tomasz Akwinu, Arystoteles podzielili te ustroje na dobre i na złe. Gdzie ta oligarchia, czy ta finansjera, ta elita, powiedzmy pieniądza, pseudoelita rządzi w wielu krajach. I w tej chwili mamy w wielu krajach do czynienia z oligarchią. I ta oligarchia to nie jest tylko oligarchia na przykład na Ukrainie, do której mamy niewątpliwie do czynienia, bo podobnie jak Janukowicz był oligarchią, to teraz Poroszenko też jest oligarchą. I tutaj brak jest wykształcenia jakichś naturalnych elit przywódczych i to jest największa słabością, powiedziałbym, dramat tego państwa, bo nie wiemy, ile czasu będzie ma Ukraina, żeby te elity wyłonić, a oligarchia to uniemożliwia. Ale również w państwach zachodnich mamy do czynienia z oligarchią. No, chociażby niedawno mieliśmy wybory prezydenckie we Francji. Macron to przecież to jest typowy przykład oligarchii. Świata biznesu, bankowości. Człowiek, który pracował w bankach Rothschildów. To takie symboliczne oczywiście tylko ujęcie. Ale to jest właśnie to. A więc biznes, właśnie ten marketing, bo on jest wytworem też tego marketingu politycznego, ten Macron. I to jest oligarchia, która jest zupełnie oderwana. Ale klasycznym już przykładem oligarchii, która jest zupełnie oderwana od swoich narodów, od społeczeństw, to jest przede wszystkim oligarchia Unii Europejskiej. Także ten przykład, powiedzmy, idzie z góry, czyli Tusk, Schetyna, inni wzorują się po prostu na swoich mistrzach, czyli po prostu komisarzach unijnych, tych właśnie oligarchach i sami to po prostu stosują. Oczywiście partia to jest część, etymologicznie mówiąc, ale to wiadomo, że no, w społeczeństwie, w narodzie są różne grupy społeczne, różne poglądy i po prostu naturalnie można powiedzieć, że naszą partią jest Polska, bo tak powinno być. To znaczy partie są dla Polski, a nie Polska dla partii.
No i to zadanie bardzo trudne, bo naprawdę tak kiedyś pomyślałem, trudno być człowiekiem wiary, ochrzczonym, należącym do Kościoła wyznającym Chrystusa i zarazem spełniającym kryteria takie, prawda, czystości politycznej, nie poprawne, tej pewnej czystości i zasad i tak dalej, bo wiem, że ten świat jest brudny. Z siłą rzeczy ten polityczny, a tutaj ten człowiek ma się tam zachować godnie. No i pytanie, no właśnie, jak pozostać demokratą, a nie stać się liberałem, prawda? To jest dopiero zadanie, no, patrząc na współczesność, bo demokracja jako coś takiego jest sprawą pozytywną, ta rozmiana, prawda, że mamy, każdy człowiek ma równe prawa do decydowania i tak dalej, jego głos jest ważny. Natomiast ten liberał mówi wolność ponad wszystko, w każdej dziedzinie. Nie tylko politycznie, ale także i w metodach stosowanych i tak dalej. A więc to jest ta właśnie zasada, to zadanie. Jak właśnie zostać, być demokratą, nie stać się liberałem, ale pokusa jest wielka.
No niewątpliwie tak, proszę ojca. Polityka stała się rzeczą zajęcie na pewno niezbyt szlachetnym, ale ja przypomnę, że w dawnej Polsce określenie, że ktoś jest człowiekiem politycznym, to oznaczało, że jest człowiekiem dobrze wychowanym, że jest osobą kulturalną, że osobą, która stosuje pewną etykietę w życiu i osobistym, i w życiu tym publicznym. I polityk też się dobrze kojarzył, no, ale to było w czasach dawnych. Natomiast, bo to były osoby kompetentne, przygotowane, rzeczywiście kierujące się służbą. W tej chwili mamy do czynienia z partiami politycznymi, z tymi właśnie oligarchiami. I to jest problem właśnie też życia politycznego, zresztą również w naszym kraju, że te partie coraz bardziej przypominają właśnie takie klany polityczne, gdzie jest na przykład kwestia pewnej też swobody wypowiedzi, prezentowania poglądów poszczególnych posłów, po prostu, którzy są przecież przedstawicielami w pierwszej kolejności swoich wyborców.
No i politykiem zostawał ten, też była taka tradycja, panie doktorze, kto był raz, że mądry, stateczny, ale też był bogaty. To znaczy miał pozycję społeczną, materialną, on nie dorabiał się, prawda, on nie wchodził na jakieś układy, on nie był przekupny z natury, bo nie musiał. Więc to też były dobre pryncypia.
Ja
nie
tak, mówię, proszę, że ojca.
Teraz będziemy narzekać i mówić, jak to było, no ale to są takie pewne sytuacje, które pozwolą człowiekowi uniknąć tych meandrów nieczystych.
I to tak było właśnie też, jak już odwołujemy się często do II Rzeczpospolitej, to kim byli ci politycy? To byli ludzie, którzy byli zaangażowani w różnych obozach politycznych, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, w działaniach na rzecz odzyskania niepodległości Polski. To oni stanowili tę, jak to mówimy dzisiaj, klasę polityczną, ale tam nie było tych, którzy wysługiwali się, chociaż oczywiście to była grupa bardzo marginalna, ale tych, którzy wysługiwali się na przykład państwom zaborczym i prowadzili, jakbyśmy to powiedzieli, taką kolaboracyjną politykę. W tej chwili mamy właśnie tymczasem do czynienia z tym zjawiskiem, że ci, którzy kolaborowali, czy nadal kolaborują teraz z zagranicą, po prostu mają duży wpływ na tę politykę. I to prawda, rzeczywiście to byli ludzie, czy w parlamencie II Rzeczpospolitej, którzy mieli pewną niezależność, czy zawodową, bardzo dużo właśnie na przykład prawników było, młodych ludzi, którzy tak zwanych wolnych zawodów, czy też właśnie tych, którzy byli w jakiś sposób, no też w jakiś sposób niezależni finansowo.
No, zapraszamy naszych słuchaczy, co państwo na to. Rozmawiamy dzisiaj na tematy aktualne, które no, nie sposób ich ominąć, bo byśmy musieli nie wiem co tutaj robić. Natomiast też temat nieco szerszy, który nas zachęca właśnie do rozważania, czy jesteśmy teraz właśnie w tym momencie, kiedy zostawiamy tę demokrację, chociaż mówimy, że to jest bardzo tutaj trudnie do opisu, ale powiedzmy zostawiamy coś, co nam się kojarzy z polityką liberalną, demokracją liberalną, liberalistyczną, a przechodzimy w stronę tej właśnie wartości, zbudowanej na wartościach, opartej na wartościach, nazywamy to też niekiedy właśnie konserwatywną. Zapraszamy państwa do naszych rozmów. Jest dr Krzysztof Kawęcki w naszym studiu, jeszcze raz przypomnę, i także wiceprezes partii, czy ugrupowania, to jest
Prawica Rzeczypospolitej,
no i również felietonista Radio Maryja i można powiedzieć redaktor z różnych audycji. Teraz go możemy słyszeć w Radiu Maryja, czasem gdzieś jeszcze w innych dobrych
tak,
mediach.
Tak, felietony również każdą sobotę za 10:08, teraz jest przerwa wakacyjna, ale od 1 października też zapraszam.
Wracamy, a może nieco wcześniej, zobaczymy jeszcze. Może. W takim razie, drodzy państwo, zapraszamy 56 655 23 55, zagranica 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Rozmawiamy. Za chwilę przyjmujemy telefony. 22:23, czyli mamy już 22 lipca, 22:22.
Nieutulony piersi żal, bo za jedną siną dalą druga da. Nie spoczniemy, nim dojdziemy
nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Nienasycony w sercu głód, bo za jednym mocnym chłodem drugi chłód. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz. Niewytańczony wybrzmi bal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nieuleczony uśmiech ból, zawikonym czarnym królem drugi król. Niepocieszony mija czas, bo za jednym czarnym asem drugi as. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Niewytańczony wybrzmi bal, kochać nas. Może warto, lecz tą kartą źle grał czas. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewamy.
Nie odbieramy telefony już od naszych państwa. Słuchamy Radio Maria, proszę bardzo.
Ja do audycji już, tak? Tylko moment, tylko
jest wyłączenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja powiem krótko, dziękuję serdecznie. Chciałabym powiedzieć taką rzecz, a mianowicie, jeżeli będzie szacunek do Pana Boga, Matki Bożej, Najświętszej Maryi Panny i uczciwość, będzie dobrze w Polsce. Jeżeli imienie Matki Bożej Częstochowskiej będzie się nazywać cudnie w Afryce, nigdy nie będzie dobrze. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Dziękuję pani. To tak, no, zgadzamy się oczywiście. To była pani myśl.
Tak, bardzo. Tak, oczywiście zgadzamy się, a to jest chyba też sedno sprawy, sedno całej kwestii. Pani to powiedziała bardzo krótko, ale bardzo słusznie. To może ja odpowiem krótko wierszem Cypriana Kamila Norwida. Do czego dążymy? Jakiego chcemy kraju? Jakiej chcemy ojczyzny? Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi, Panie. Ja przypomniałem ten wiersz nie tylko, że jest piękny i taki trochę nostalgiczny, ale ważne są też te słowa, może te słowa jak gdyby końcowe, to w nawiązaniu do pani wypowiedzi, że ważne jest to właśnie, żebyśmy właśnie tak, żeby byli tacy ludzie, którzy mają, jak mówi Norwid, tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. I to jest ważne, dlatego ja głęboko wierzę w siłę właśnie tych większości Polaków, tych ludzi dobrej woli, tych, którzy kochają Polskę, którzy są jednak w stanie zmienić tę rzeczywistość, bo też nie możemy ulegać fatalizmowi. Pamiętajmy, że stało się wiele rzeczy, które wydawało się przecież kilkanaście lat temu zupełnie niemożliwych. Przecież wygraliśmy walkę na przykład o pamięć historyczną. Ta walka oczywiście jeszcze trwa, ale przede wszystkim przywróciliśmy prawdę, mówię my, Polacy, niezależne środowiska, później to kontynuują instytucje państwa polskiego. Przywróciliśmy pamięć o Katyniu, o ludobójstwie organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPA na Polakach. Ale przywróciliśmy przede wszystkim pamięć o podziemiu niepodległościowym, podziemiu antykomunistycznym. W czasie jednej z manifestacji ku czci żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, był taki transparent, który bardzo wiele mówi, że chcieli nas zakopać, a nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. I myślę, że to ziarno, ta walka żołnierzy podziemia niepodległościowego to jest tym, o czym powinniśmy pamiętać i powinna być naszym odniesieniem w takiej codziennej pracy na rzecz Polski, na rzecz naszych rodzin, na rzecz naszej godności narodowej.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon, jeżeli się nie mylę. Bardzo prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Słuchamy, kto jest z nami.
Pozdrawiam drogiego ojca i pana profesora. Bogu dzięki, że się dodzwoniłam, bo mam takie powiedzenie, że najważniejsze w pierwszym rzędzie to chcę powiedzieć, bo nie miałam tego komu powiedzieć od początku, żeby zrobić bilans to, co zostawiła Platforma. To trzeba zrobić, bo oni nie chcą pamiętać. Nic oni nie pamiętają. Tu się ich niszczy. Gdzie te 3 miliony Polaków, co pojechali na wczasy? To wszystko trzeba napisać, tą ruinę, którą zostawili. To trzeba koniecznie zrobić i to trzeba było w pierwszym dniu zaraz po wyborach to zrobić. Bo to jest ruina. Najgorsza jak po wojnie, najgorzej jeszcze. Nie ma kto pracować teraz, jak się praca otwiera. Gdzie te 3 miliony? Kto ich tu przyprowadzi teraz? Dlaczego wyjechali? Mieli pieniądze i pojechali sobie na używanie? Robią takie roboty, gdzie, Boże kochana, się płakać, to jakie oni tam roboty robią. To jest jedno. A drugie, to jeszcze chciałam powiedzieć, że Konstytucja też będzie walka o konstytucję, ale no Ojciec Święty, ja mam dużo tych wypowiedzi Ojca Świętego, bardzo dużo, ale Ojciec Święty tyle razy już mówi, ale tego jeszcze nie słyszałam. Jak przyjechał po uchwaleniu tej konstytucji, tej ostatniej teraz i w Kielcach, to powiedział, rzucanie kamieni w moje serce tą konstytucją i wymieniał, do czego ta konstytucja doprowadzi. Ojciec Święty to wymieniał. Będzie demoralizacja. No to wszystko, co się działo przez te 8, po tej wyborze tej konstytucji uchwalonej, to się wszystko działo. I dzieci zabierali rodzicom. No to już każdy wie, co się działo chyba. To trzeba też im napisać, co oni robili. I był też i episkopat zwrócił się do pana prezydenta, żeby nie podpisywał tego genderu i przemocy jeszcze tam coś. I nikt nie poszedł ze świeczkami pod prezydent. Ja mam wielką prośbę, żeby tam to oczyścić przed budynkiem pana prezydenta. Komu oni te świeczki palą? To jest niedopuszczalne, ludzie. To jest niedopuszczalne, żeby pod pałacem prezydenta świeczki palić?
No, widzi pani, część tak to rozumie. Co nie jest zabronione, jest dozwolone, to tak się kiedyś mówiło. Natomiast no tutaj, że tak powiem, nie dla niektórych to demokracja znaczy robić, co się chce. Rób to, co chce, tak zresztą to było promowane, panie doktorze, prawda? My się dziwimy, że skąd to, skąd tamto, ale przecież była promocja jaka mocna co roku, nawet w tym roku tylko nie. Tak to telewizja publiczna to wszystko nagłaśniała i to tak, jakbyśmy, prawda, dawali dzieciom ten, nie wiem, gaz w płynie i rozpałki, dziwili się, że są pożary, prawda, że gdzieś tam się pali, że ktoś tam się ogień zaproszył.
Tak, rób to, co chce, to było zresztą w tej, na początku audycji w piosence Lecha Makowieckiego. No i to był właśnie taki luzacki ten styl propagowany, lub ta co chce ta, czyli tak naprawdę lekceważenie jakichkolwiek norm, jakichś zasad. Pani tutaj powiedziała bardzo słusznie o tym bilansie, to co zostawiła Platforma. Wiemy, jakie są generalnie spustoszenie, ale ten bilans rzeczywiście nie został jakoś tak przedstawiony, o tym mówiło się, nie został sporządzony w sposób taki kompleksowy, ale to nie zostało też w jakiś sposób tak przekazany, że tak powiem, Polakom. No, dzięki Bogu, że ten obóz polityczny został odsunięty od władzy. Tutaj, no oczywiście, spustoszenie było wielkie, ale wystarczy spojrzeć, mi się wydaje, na ludzi myślących, na te twarze tych osób, które stoją w tych manifestacjach w pierwszym szeregu, nie będę ich wymieniał, ale to już chyba jest jak gdyby najlepszym ostrzeżeniem przed tym, czym by to się wiązało, powrót tej ekipy Platformy Obywatelskiej do władzy. No to są ludzie, którzy, dla których polityka, których działanie to jest po prostu działanie, no w zasadzie kierują się tylko cynizmem, można powiedzieć, no własnym również interesem, no jak się okazuje, niektórzy tak zwane kariery zrobili, czego przykładem na przykład jest Tusk czy pani Bieńkowska, którzy zresztą wypowiadają się ostatnio też w sprawach Polski w sposób, że tak powiem, no niedopuszczalny.
I mamy telefon następny, rozmawiamy z państwem. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Prosimy, halo, halo.
Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Cześć Boże.
Cześć Boże. Prosimy, już pan jest na antenie, może gdzieś zjechać, tak? Trzeba będzie.
Przepraszam, jadę samochodem, nie słyszę. Czy jeszcze raz można?
Tak, tak. Jakie imię jeszcze?
Jeszcze raz proszę?
Imię pani.
Karolina.
Pani Karolino, bardzo proszę. Słuchamy panią.
Szczęść Boże. Mam dwa pytania do państwa. Dlaczego PiS odrzucił referendum w sprawie edukacji, natomiast państwo tutaj mówią o konstruktywnym i dobrym referendum, które chcą przeprowadzić? A drugie pytanie. Mówią państwo o jedności, którą chcemy zachować i budować Polska. Jak to się ma do wypowiedzi pana Jarosława Kaczyńskiego z tego ostatniego tygodnia, kiedy wybuchł na sali i były to wielkie emocje?
No, rozumiemy, oczywiście. To tak, tylko przy tym to nie było, on nie nawoływał do niejedności, no ale oczywiście można te słowa tak interpretować. Pani Karolino, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. No cóż, pierwsze mamy trudność, panie doktorze, bo ja nie jestem rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości. Trudno mi mówić o takich decyzjach konkretnie bardzo tak dokładnie, nie? Panu też raczej.
No ja też nie jestem raczej na pewno rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, ale powiem tak, no w tej chwili oczywiście nie wyrażam oceny co do reformy edukacji, bo to jest zupełnie kwestia inna. Natomiast jednak ta idea referendum, która pojawiła się z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego, zresztą organizacji absolutnie upolitycznionej i od zawsze można powiedzieć, bo lewicowej jeszcze w okresie międzywojennym, a później w komunie to już oczywiście spolegliwej wobec systemu edukacyjnego i wobec w ogóle polityki PRL. Później, jak wiemy, także organizacji bardzo politycznej, bo związanej z SLD, także przecież przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego startowali w wyborach z SLD, na listach SLD i uważam, że to chyba nie kierowało tak naprawdę ZNP kwestia merytoryczna, tylko bardziej powiedziałbym kwestia polityczna. Tym bardziej, że tutaj jednym z elementów tego była ocena wprowadzenia gimnazjów. Wiemy, że ZNP w pewnym momencie się było zwolennikami, kiedy gimnazja były wprowadzane, później teraz się, znaczy byli teraz przeciwko likwidacji, no więc to jest jakieś jak gdyby niespójne, ale to są jak gdyby sprawy takie może nie najważniejsze, natomiast trzeba powiedzieć, że chyba ta idea referendum nieco spóźniona była, przede wszystkim w sensie technicznym, bo ta reforma już po prostu została przyjęta w Sejmie i nie odnoszę się tutaj do merytorycznej oceny, tylko wydaje mi się, że to miało absolutnie charakter polityczny. Co do tej jedności, co w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, zapewne też można mieć oczywiście uwagi do tego wystąpienia, ale trzeba powiedzieć, w jakich też okolicznościach to następuje. I tutaj można przytoczyć przede wszystkim szereg innych, no już bardzo powiedziałbym wręcz wulgarnych wypowiedzi i to szereg, jak mówię, wypowiedzi ze strony Platformy Obywatelskiej, ale to jest droga donikąd takiej dyskusji, jaką pani proponuje, ponieważ to na pewno nie będzie prowadziło do tego, żebyśmy mogli nagle budować tę wspólnotę, jeśli będziemy używali takich argumentów, że ktoś powiedział ktoś inaczej, po prostu no To jest dalsze jak gdyby pogłębianie tych emocji i tych podziałów.
Poza tym pani Karolino, z całą sympatią i że tak powiem życzliwością, bo cenię sobie ludzi, którzy mają swoje zdanie, w sposób kulturalny je wypowiadają, nawet pytania i telefonują, mają odwagę, to jest ważne. Ale no, panie doktorze, tak powiem sobie szczerze, jest ktoś bliźniakiem, to jest rzeczywiście relacja specjalna do brata bliźniaka, podobno, nie byłem nigdy, ale słyszałem, czytałem. Ginie mi brat, nazwijmy delikatnie, w katastrofie nie do końca wyjaśnionej. Różne są na to tutaj jeszcze oceny. I co jakiś czas, albo nie mogę co miesiąc się pomodlić spokojnie i potem gdzieś wystąpić, bo jestem politykiem, prawda, i słyszę ciągle jakieś, ktoś mi się pod nogami kładzie, rusza, policja i tak dalej, muszą przesuwać się. Jadę do Krakowa na grób, również nie mogę wjechać. Co jakiś czas się mi cytuje tego brata po to, żeby dokuczyć. I ciągle, no to naprawdę w ludzku może mieć dość. Czy pani kiedyś nie wybuchła z innego błahego powodu nawet, może? Takie pytanie, no bo zdarza nam się to ludziom. Niestety mamy, z wiekiem te nerwy mówią, są słabsze, ale tutaj nawet chodzi o nerwy, tylko po prostu, no ileż można słyszeć i to w takim patosem, to jest złośliwe z pogardą, pana brat, prawda, powiedział, pana brat tego, żeby udowodnić, że powiedział coś całkowicie innego, co pan teraz może myśli, więc troszeczkę zrozumienia bym powiedział. Ja nie mówię, że, bo nikt tego nie mówi, że takie słowa są odpowiednie, dobre, uczmy się, naśladujmy, no bo nie, ale rozumiemy, prawda, człowieka, i zresztą tam nie padła jakaś klątwa, tylko po prostu, no, taki właśnie głos człowieka zmęczonego i doświadczonego potężnie.
No, każdy ma też granice ludzkiej wytrzymałości, jak gdyby naturalnej, natomiast niewątpliwie te wszystkie zaczepki, te wszystkie zachowania, no, mają po prostu na celu właśnie sprowokowanie i często naprawdę przekraczają różne granice. I znów powiem tak, niezależnie od oceny prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to trzeba powiedzieć, że także to zachowanie części przeciwników, po jego śmierci, różne reklamy, nie będę przypominał, Zimny Lech i tak dalej, no to po prostu, to są skandaliczne, to po prostu przekracza granice oczywiście kultury, jakichś zachowań naszych po prostu przyjętych, tych norm chrześcijańskich, ale powiedziałbym także po prostu zwykłych ludzkich. Mamy jakieś do czynienia z nieprawdopodobnym obniżeniem, chociaż to nawet chyba słowo jest zbyt delikatne.
Wrażliwości.
Tak, na pewno wrażliwości, także to już jest, jak gdyby uderza w godność człowieka, tego, czego nie można...
Ale co uczynił ten człowiek? No, stworzył partię, ugrupowanie, przewodzi mu odważnie. Można powiedzieć, jest wzorem dla innych przywódców, powinien być, bo potrafi decyzje mieć trafne, oceny i tak dalej. Ja będę teraz robił tutaj apologii, prawda? I tak dalej. Natomiast, no cóż, miałby żonę, rodzinę, byłoby byłoby mowa o jego żonie, jak się ubiera, jak się nosi, jak się dzieci zachowują. Nie ma tego. Oto nie ma dzieci, nie ma rodziny, ma koty. Nie miałby kotów. Byłoby rzeczem, no to po prostu, no ile można, no naprawdę to jest, no, ja tylko podziwiam i naprawdę podziwiam taką, to musi kosztować, ale jest tam taka jednak ta żelazna cierpliwość i stalowe nerwy, a to, no to wie pani, co tam na tej sali się działo? Zresztą podobno my tego nie słyszymy, ale ktoś tam raz czy drugi, to jak ktoś tam jest, to nawet nie, trudno jest mówić, bo to dosyć blisko siedzą te twarze, twarzyczki. No i jak ci tam jeden czy drugi, co drugie zdanie tam podobno, nie? Jakie słowo? I teraz tak, my słyszymy mówiącego, a nie słyszymy tych gawronów, nie? No i to jest bardzo trudne zadanie.
Tak, jak już mówiliśmy, jak porównamy te obrazki z drugiej życia, drugiej Rzeczpospolitej, z parlamentu tego, gdzie były też burzliwe dyskusje.
To salon, tak?
To tak, dokładnie.
Wersal,
salon, to jest zupełnie inny poziom, ale to też był inny poziom ludzi, inna kultura. No jeśli ktoś nie, w zasadzie nie jest wiele w stanie do powiedzenia, no to cóż, no to po prostu potrafi obrażać. Ale ci ludzie, nawet tych ludzi nie stać na jakąś taką, powiedziałbym, efektowną puentę, na jakiś taki...
Dowcip, prawda, nawet taki, powiedzmy,
który rzeczywiście może uderzyć w jakiś sposób, a nawet może zaboleć, ale nie przekracza dobrych granic. Po prostu ich nie stać. To po prostu jest, no...
To jest takie... nie scena polityczna, tylko jak ktoś mówił, estrada. A estrada ma swoje tutaj, no, prawa, że tak powiem. Chociaż nie chcemy dotykać, bo panie doktorze, oczywiście są też posłowie, nie będę wymieniał, ale którzy mają rzeczywiście, widać, że wytrawni są, wyrobienie, prawda? Pięknie mówią, logicznie i tak dalej.
Ale oni nie mają w zasadzie możliwości, można powiedzieć, takiego jakiegoś zaprezentowania swoich poglądów.
Bo są ciągle gdzieś, prawda?
Przecież nawet jeszcze kilka lat temu takich sytuacji nie było.
Buczenie.
Nawet w III Rzeczpospolitej, bo jednak były pewne merytoryczne dyskusje. W tej chwili w zasadzie nie ma. I są tylko słowne utarczki, bardzo takie, no, niekulturalne.
Rzeczywiście, no mówię, potrzeba wielkiego, mówię, jeszcze raz namysłu i jak mówię, na tą Polską, to nie, my się nie śmiejemy z pani Karolinie, z tej jedności, że to jest tylko takie mówienie, nie. No ale, no, słyszę nawet, że dawniej mówiono, że coś tam się wspierają, prawda, na sali, ale potem w kuluarach, no, jakieś tam są, prawda, bo wspólny hotel jest nawet do mieszkania, ale dochodzi do sytuacji, że no, nawet jak są uroczystości jakieś lokalne, to nawet przy stole nie siedzą obok siebie ci lokalni politycy, prawda? Jednak jest takie zatarcie, no, a trudno mi winnego wskazywać, ale ja się domyślam. Pan doktor też chyba widzi.
No tak, wiadomo. Ale to jest bardzo zły przykład dla ludzi, dla obywateli, którzy obserwują to, bo tak naprawdę jeszcze do niedawna, nawet w tej właśnie, mówię, w tej skorumpowanej, w tej III Rzeczpospolitej, w tych latach 90., to jednak ten parlament wyglądał inaczej. Tam było większe grono odpowiedzialnych parlamentarzystów, polityków, myślę o tych latach 90, nawet 3, kiedy było trochę tych różnych ugrupowań politycznych, kiedy była też, no, inny poziom, inna kultura tego wszystkiego, no, inna jakość niewątpliwie. Teraz nastąpiła zdecydowana taka degradacja tego wszystkiego. Także no, to naprawdę dobrze nie wygląda. Ale no, mamy po prostu polityków, takich jakich mamy, takie jaki wybierało społeczeństwo. To
tak
też
jest.
Sobie trzeba powiedzieć, ale więc to jest lekcja edukacyjna dla Polaków,
tak,
po prostu.
To, no, też jest pod pewną rozwagę. Proszę bardzo, słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Ewa z Krakowa.
Witamy.
Proszę ojca, ja chciałam odpowiedzieć tej pani, która przed chwilą tutaj telefonowała. Ja i nie tylko ja podziwiamy pana Kaczyńskiego, że tak długo był w stanie się opanować na to chamstwo, które go wiecznie atakuje, i tak samo atakowany był pan prezydent. Ja miałam okazję rozmawiać z nim jakiś czas przed wyjazdem do Smoleńska, kiedy prosiłam go, żeby nie rezygnował, bo była taka sytuacja, że już tak wszyscy, nie wszyscy, niektórzy mu dokuczali, że chodziły takie pogłoski, że nie będzie kandydował i tak dalej, i tak dalej. I ja nie tylko w imieniu swoim, miałam okazję, prosiłam go, żeby jednak kandydował. Ja widziałam, jaki on był zmartwiony i jak on to wszystko bardzo przeżywał. I teraz To jest ohydne, co się dzieje w Sejmie, dlatego że już chyba ci ludzie, którzy uważają się, przynajmniej się uważają za osoby inteligentne, osoby jakieś tam powiedzmy czasem nawet nadzwyczajne, zachowują się jak ostatnie dno. I to potem przenosi się do nas, do Krakowa pod Wawel. Proszę ojca, Kraków to było zawsze miasto kulturalne, spokojne, czasem się nawet zarzucało krakowianom, że nie reagują, że i tak dalej. I u nas nie ma i nigdy nie, ja jestem rodowitą krakowianką, u nas nigdy nie było takiego chamstwa. Jak można komuś zabraniać dostępu do odwiedzenia grobu swojego brata? Chciałam powiedzieć jeszcze jedno. Z tego, co ja akurat pamiętam i słyszałam, a słyszałam z wielu źródeł, to inicjatywa, żeby pochować tutaj pana prezydenta Kaczyńskiego, wcale nie wyszła od rodziny Kaczyńskich. To wyszło od ludzi, od społeczeństwa i wiem to na pewno. I teraz zarzucanie panu Kaczyńskiemu, nie, to w ogóle jest niesamowite. Jak można komuś w dół, żeby pomodlić się na grobie własnego brata? To się nie mieści w żadnych kategoriach i w żadnej kulturze. I proszę ojca, to już na to, co wyprawia to towarzystwo, bo to towarzystwo przyjeżdża do Krakowa. Oni przyjeżdżają, oni się zmiewają, oni przyjeżdżają tam samochodami, tam się zbierają i tak dalej, i tak dalej. Przyjeżdżają i zarzucają, że pan premier Kaczyński upolitycznia Wawel, bo przyjeżdża do własnego brata. Ja przepraszam bardzo, a po co oni przyjeżdżają do Krakowa? Czego oni w ogóle chcą w tym dniu u nas w Krakowie pod Wawelem? Ja mam nadzieję, że wreszcie się rodowici krakowianie zbuntują, bo niestety Kraków zalany jest przeróżnym towarzystwem. To też przestaje być nasz Kraków, ale się wreszcie chyba zmobilizujemy i zrobimy porządek z tym towarzystwem. Jak chcą robić burdy ordynarne i bzdury wygadywać, właściwie nie wiadomo, o co tym ludziom tam chodzi pod tym Wawelem. Oni sami nie wiedzą, o co im chodzi. Chodzi im o co. No prawdopodobnie są organizowani w wiadomy sposób i dlatego przyjeżdżają. W poprzednim razem tam się śmiano, żeby się zbierali, bo ostatnie pendolino do Warszawy odchodzi. Ale to nie są sytuacje, które dalej mogą mieć miejsce pod Wawelem. I ja uważam, że i pan prezydent miasta Krakowa i Rada przede wszystkim miasta Krakowa powinna wreszcie zareagować. Jak chcą robić tego typu awanturę, ta pseudointeligencja i pseudopatrioci, to proszę na kleparz u nas, tam, gdzie baby sprzedają, robią awantury, a nie pod Wawelem. Wara od naszego Wawelu. I to się musi skończyć. A pan, jeszcze jedna sprawa. Przecież tam leży pan prezydent z żoną. Teraz się okazało, że w tej trumnie były jeszcze inne szczątki. Tak nawiasem mówiąc. Ale jest tam tablica upamiętniająca nazwiska wszystkich osób, które zginęły. Czyli jest to upamiętnienie wszystkich osób i tej tragedii, która się stała. A nie wiem, czy gdzieś jest chyba, a na pewno wiem, nie zdarzyło się nigdy w historii świata, żeby równocześnie zginął prezydent i cała nasza elita. Więc gdzie oni mają być upamiętnieni, jak nie na Wawelu? Przepraszam bardzo.
Czyli jak ta piosenka brzmi, pani Ewo, nie przenoście nam stolicy do Krakowa, tak?
Absolutnie. I mówię, mam nadzieję, że wreszcie łącznie z Radą Miasta, łącznie z naszymi urzędnikami, wreszcie zrobimy z tym porządek. Bo to już przechodzi granice wszelkiej przyzwoitości. Przestańcie nam opluwać Kraków. Jak się nie umiecie zachować i w Warszawie robicie chamskie awantury, proszę siedzieć tam. I wszędzie, gdzie indziej, tylko tak, nie u nas.
Mocny głos Krakowa. Panie Ewo, dziękuję bardzo. Otóż mówię, ja bardziej bym zmierzał takiej refleksji, omówić ciągle takie pewnie, żeby być bardziej koncyliacyjnym, prawda, żeby się szukać tego, co mimo wszystko łączne. Jesteśmy jednym narodem. mamy tyle wspólnego, panie doktorze. W ogóle tak myślę, to przecież to polityczne wydarzenia, przecież ten, no jakby powiedzieć, jeden rodowód właściwie, to nie są komuniści i prawica, prawda, socjaliści, ale to tutaj jest ten grzech Magdalenki. Pamięta pan ten toa z Michnika? Mi się marzy taki rząd, gdzie Lech Wałęsa będzie premierem, a Kiszczak będzie ministrem, tak? Tak chyba było. Jakoś.
Tak, tak, dokładnie pamiętam.
Taki się rząd marzył, prawda? Po tam którymś z kolei.
Tak, no. Ale to, proszę ojca, te patologie, to jest oczywiście też przykład tej patologii życia politycznego, ale na przykład przecież to można powiedzieć, że to polityczne działanie okrągłostołowe, bo te słowa to jest właśnie z tego czasu pochodzą. To jest jak gdyby tej początki tej oligarchii finansowo-politycznej. To są takie lata, gdzie możliwości politycznego działania wyznaczały bądź pieniądze moskiewskie. Pamiętamy tę moskiewską pożyczkę dla SLD, nierozliczoną zresztą, bądź bardziej zakamuflowane, bo tutaj są tylko różne domniemania, pieniądze niemieckie, które budowały z kolei potęgę polityczną tych środowisk właśnie liberalnych. I ten system oligarchii finansowo-politycznej budowało przecież, jak pamiętamy, takie bardzo niewielkie ugrupowanie wówczas, Kongres Liberalno-Demokratyczny za błogosławieństwem Lecha Wałęsy, bądź też on w zasadzie wykonywał pewnie instrukcje innych. I ten Kongres Liberalno-Demokratyczny, którego działaczem był między innymi Donald Tusk, który to kongres, tak samo podobnie jak Unia Wolności, przeciwstawiały się cały czas dekomunizacji, lustracji, no później właśnie weszły w skład Platformy Obywatelskiej i ci ludzie tworzą właśnie ten obóz polityczny. Ale oczywiście, zawsze rzeczywiście, my musimy mieć odpowiedzialność za Polskę. Pamiętajmy, że jednak zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy wcale nie było takie jednoznaczne, wcale nie było takie zdecydowane. Pamiętajmy również, że 3 miliony osób głosowało na Pawła Kukiza. I to nie chodzi w tym momencie o to, czy to jest, takie ma poglądy Kukiz, czy inne. Być może znalazłaby się inna osoba, na która by właśnie znalazła te również ponad 3 miliony głosów. Ale to byli ci ludzie, którzy też są zmęczeni tą oligarchizacją życia politycznego, tymi emocjami. W pewnym momencie wykształciły się takie postawy, że ludzie głosowali, czy głosują na Platformę Obywatelską, bo jak mówią, nienawidzą PiSu. I odwrotnie. Część ludzi głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ kompletnie nie uznaje Platformy Obywatelskiej. Ja bym wolał, żebyśmy myśleli pozytywnie, żebyśmy głosowali na programy, bo to jest ta właśnie dojrzała demokracja, ta demokracja konserwatywna, gdzie wybiera się pewne programy polityczne. I znów wrócę do II Rzeczpospolitej. Tam były wielkie obozy polityczne. Stronnictwo Narodowe ponad 200 tysięcy, Stronnictwo Ludowe ponad 160 tysięcy. W sytuacji zupełnie innego składu społecznego, gdzie 15% ludzi było analfabetami, ale jednak wykształciły się obozy polityczne programowe, ideowe. Wiadomo było, czego można się spodziewać po Stronnictwie Pracy, czyli Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej, po Stronnictwie Narodowym, po obozie piłsudczykowskim, jaki program mają socjaliści. To było czytelne, jaka jest wizja Polski w różnych tych. W tej chwili to się jak gdyby zaciera. Ja bym powiedział tak, że ta sytuacja obecna również nie służy niestety budowie silnej takiej opinii chrześcijańskiej, która no, z natury rzeczy musi dążyć do pojęcia dobra wspólnego. Wyborcy w tej prawicy, nazwijmy katolickiej, stają się po prostu zakładnikami tych właśnie tej sytuacji, tych emocji, które budują bardzo głębokie podziały, wręcz przepaść polityczną. I wtedy te kwestie bardzo ważne, te kwestie chyba najistotniejsze, o której mówiliśmy w pierwszej części tej audycji, audycji telewizyjnej, te, które budują fundamenty państwa opartego na zasadach chrześcijańskich, tej właśnie tego tego konserwatyzmu gdzieś po prostu giną. Ale też trzeba powiedzieć, że przeciwstawienie się tej opozycji liberalnej, tej partii zagranicy powinno być również zdecydowane. Ale tutaj muszą być włączone szerokie kręgi Polaków. To musi być taka konfederacja w obronie właśnie suwerenności państwa już polskiego.
Trzecia, koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina. Janusz Olejniczak gra pięknie. Panie profesorze, panie doktorze, tak trochę właśnie, żebyśmy oddychali się jeszcze tym pięknem muzyki Fryderyka Chopina. Wielki Polak umierał na obczyźnie, kochał Polskę, pewnie chciał w Polsce spędzić koniec życia na pewno. Kochał Polskę, odniósł karierę, ale do Polski nie wrócił. No właśnie, a my o tą Polskę jakoś się bijemy, mówimy, pracujemy, czasem się obrażamy na siebie, ale musimy o tym pomyśleć. Nie mogą nam obcy układać scenariuszów, prawda?
Dokładnie tak. I myślę, że to było znakomite, że ojciec tutaj właśnie zaprezentował ten koncert fortepianowy Chopina, bo to jest takie dobre remedium na tę rzeczywistość, która nas otacza, na ten, powiedziałbym, ten pewien brud. Bo naturalną rzeczą jest to, że człowiek dąży do piękna, chce przebywać w jakimś takim obszarze dobra, piękna. To są też te podstawy cywilizacji łacińskiej. Dobro, piękno, prawda, etyka ponad prawem. I to jest właściwie taki kierunek, który pokazuje, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, w jakim kierunku powinna zmierzać państwo polskie.
Mam ciekawostkę taką, kiedyś znalazłem, wyczytałem, porównując, a propos Chopina, przepraszam, bo przerwałem panu piękną myśl, ale może ja może zapomnę, że na tamtym tamte czasy, na przykład podróż była, podróżowało się długo, drogo. 5 razy więcej niż teraz kosztowało, na przykład nie bilet, bo nie było samolotów, ale na przykład Wiedeń, Paryż to kilka tysięcy euro to na teraz, bo ktoś to obliczał, bo wtedy bo dobrze było przeliczyć francuską walutę, to było złote luidory. W koncert Chopina, kiedy miał 30 parę lat, a więc rozkwit sławy, przychodziło na taki koncert, mogło przychodzić kilkaset ludzi, ale dobre kilkaset. W ogóle Paryż liczył gdzieś 1500 takich melomanów, bo to byli ludzie bogaci, którzy ich było stać. Ale proszę mi powiedzieć, zgadnąć, ile Fryderyk Chopin za taki jeden koncert dostawał wynagrodzenie. Taki powiedzmy godzinny, godzina 15.
No pewnie niewiele.
No właśnie, tu pana zaskoczę. Dużo, ale sumę niech pan określi, na euro na przykład.
Nie wiem, ojcze, nie. O
23. 300 tysięcy euro.
Takie, a to nie były, sądziłem.
Takie to były przeliczniki, a godzina jego nauki, jak on uczył kogoś wybranego, no to około 15-20 tysięcy.
A, czyli po prostu, no tak, to doceniali to. Ale tak, powiedziałam niewiele, dlatego że od razu jakoś tak skojarzyłem z Norwidem, którego cytowałem.
On był bardzo ubogi, tak.
Bardzo ubogi, zresztą to nie chodzi, przytułku tak, dla ubogich. Więc
nie chodzi o pieniądze, tylko mi chodzi o jaką sobą się cieszył i mało tego, tak. Francuzi podobno mieli go za Polaka cały czas, bo zresztą miał akcent polski, chociaż po francusku mówił. I co ciekawe, żałowali, że nie ma nazwiska na ski. Że byłby bardziej takie, na przykład, nie, Stanisławski, jakiś tam ski, bo tak to miał francuskie nazwisko, nie, ani jego tą polskość, no bo on tą polskością żył, ach, mówił, opowiadał o Polsce.
A ta polskość tak, jest, tak, opowiadał, ta polskość tak, to się wyczuwa, wyczuwa się w tej przepięknej muzyce, ale to tak właśnie jest, że, no właśnie, został doceniony już za życia Chopin, natomiast Norwid po śmierci odkrywamy Norwida i tutaj też no, przepiękne są różne jego utwory. Także te utwory, ta jego poezja, która jest poezją również śpiewaną, bo też takie utwory są przepiękne zresztą. Także no właśnie, to tak właśnie warto jest może, że tu jest też polskość
na tym się kulturze. Może na tym się tle połączymy jakoś gdzieś, nie? Prawda?
Bo tu idzie też walka o kulturę. To ojciec dyrektor mówił właśnie w pierwszej części naszej audycji, przypominając właśnie to zepsucie tego życia publicznego przez tę nową lewicę. Przez Gramsciego, tego komunistę włoskiego, który mówił, że skuteczna walka to jest walka, teraz mówi już nie marksizm ekonomiczny, ale kulturowy. Marsz przez instytucje, więc opanujmy kolejne obszary życia kulturowego, teatr, kino, prasę, media w ogóle, uniwersytety przede wszystkim i to się właśnie dzieje. I to pokolenie 68 roku, to lewackie, które można powiedzieć opanowało media, życie publiczne, politykę, ale także finanse tych właśnie państw zachodnich, to ono wyznacza w tej chwili, jeśli już nawet nie to pokolenie, ale te idee tego pokolenia wyznaczają niestety kierunek demokracji liberalnej i można powiedzieć, że ta demokracja liberalna ma swoje korzenie właśnie w tej szkole frankfurckiej, tym pokoleniu 68 roku.
No właśnie, to ten Włoch, a znowu Włochom się też się Związek Radziecki tak odpłacił, że za Gramsciego, pozytywnie dla nich oczywiście, ale tam wyjechał niejaki Togliatti, był taki
tak,
komunista, ale właśnie.
Taki komunista.
I pan wie, jak tam ostworzyli, pokazali mu idealne miasto, które nie istniało, nie? Sklepy podobno, tam nie trzeba było płacić, warunki, parki, kolorowe drzewa, malowane wszystko. No i taką no, utopijny raj. No i on w to uwierzył i wrócił, opowiadał tam. No i do dzisiaj jest zbudowany przecież taki mit. Pan wie, jak jest święto pracy, tam chodzą czerwone te sztandary, sierbi mu odznaczenia, oni nie wierzą, że niektórzy, nie mówię, przepraszam, nie wszyscy, ale część no, tych partii, jest tam partia komunistyczna, że tu komunizm jest czymś złem, że tutaj...
Przez wiele lat zresztą były ten ruchy tak zwane eurokomunizmu, tak, prawda? Tak, we Włoszech, czy we Francji, marsze we Francji, czy właśnie tutaj we Włochy. Te partie no, zdobywały w granicach 10%. To były silne partie komunistyczne. W tej chwili oczywiście one są słabsze, ale powiem tak, że to, co jest w ogóle w Polsce niewyobrażalne, bo w Polsce na stadionach piłkarskich, a chodzę na mecze warszawskiej Legii regularnie, ale nie tylko przecież na stadionie warszawskiej Legii, ale na stadionach tam jest patriotyzm. Tam są naprawdę bardzo odpowiedzialne, dobre hasła, transparenty, jak są jakieś rocznice i ta młodzież, ci kibice, to są no, we wszystkich klubach, czy tam gdzie Ekstraklasa, czy niższe, prawicowe. W Polsce nie ma jednego klubu, gdzie by dominowała ta subkultura kibicowska, lewacka. Natomiast na przykład we Włoszech są właśnie kluby piłkarskie, gdzie są właśnie, dominują na przykład Fiorentina, dominują właśnie te treści komunistyczne, gdzie wywieszają właśnie i Lenina, i Marksa, ale przede wszystkim Che Guevarę.
Masz bagaż doświadczeń zresztą. Rzeczywiście, niech pan patrzy, nie do pomyślenia koszulka z Hitlerem, prawda, bo to jest karane i tak dalej. Ja na przykład z Che Guevarą widzę podkoszulki kolorowe, przeróżne, morderca, może na mniejszą skalę, ale również czy Lenin. Mamy telefon, panie doktorze, bo wygląda, abyśmy sobie tak wieczorem gaworzyli, a przecież my chcemy rozmawiać z naszymi słuchaczami, bo są to rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Halo?
Halo, halo, słuchamy. Witamy panią.
Dobry wieczór, Elżbieta z Danii. Ja chciałam nawiązać do omawianej przez instrukcji na Majdan.
No właśnie.
W jaki sposób to ma przebiegać.
Który punkt?
Ja chciałam zastanawiać. Wspomniał, że te wszystkie protesty, demonstracje na ulicach w porównaniu do puczu 16 grudnia, który wtedy się nie nazywał puczem. Teraz już nazywają
tak, to tak. Puczem. Ale jeszcze kto mówi, skąd telefon, jeśli można?
Elżbieta z Danii.
Pani Elżbieta z Danii, pięknie.
I teraz tak się zastanawiam, bo ojciec wspomniał, że to wygląda na takie bardziej zorganizowane, tak jakby ktoś napisał scenariusz tych wszystkich przebiegów, tego całego przebiegu, co się dzieje w Warszawie i w innych miastach Polski. Ja się zastanawiam, zaczęłam sobie myśleć o tych wszystkich demonstracjach, po prostu o ustawie dezubekizacyjnej. Pamięta ojciec, jak do Sejmu zamówili sobie spotkanie 600 czy 700
kanapek, tak.
Prawda?
Tak, pani było, tak.
Pawłowicz odwołała to, bo wyglądało na to, że chcieli przejąć Sejm, serce Polski. Prawda?
Był taki moment, i wiem, że przecież te przetwory, te wszystkie były, niby to przynoszą.
Tak, a wcześniej były takie maile, że ci starzy pułkownikowie pisali, że jeszcze mają tą broń służbową, jakby trzeba było i pałować i w ogóle. Ale później jakoś to wszystko oni zeszli na drugi plan. Ja mam obawy, że to Wojskowe Służby Informatyczne napisały ten plan rozgrywek zamachu stanu w Polsce. Dlatego, gdzie właśnie idzie to o dom ludzi przez internety, SMS-y i tak dalej, oni teraz nie widzimy tych starych generałów, których Macierewicz zwalniał i oczyszczał z komuny wojsko, nie?
No właśnie, oni się teraz zastanawiają, jak żyć za 2,5 tysiąca.
Rząd polski ma jakiś plan. Gdyby chciano przeprowadzić zamach stanu albo przewrót wojskowy w Polsce, rękami oczywiście ludzi, którzy nie znają historii Okrągłego Stołu i Grubej Kreski. Bo to była gwarancja, że tych ludzi się nie ruszy. Gruba Kreska i nie mieli być rozliczani i tak dalej. Także ja mam obawy, że ten plan napisały ludzie naprawdę, co całe życie w tym robili. Jak robić przewroty w państewkach.
No trudno tak porównywać, ale te zielone ludziki też w jakiś sposób się znalazły, prawda?
Bo nasz polski rząd jest bardzo cudowny, pani premier Szydło i pan prezydent są to ludzie inteligentni. To są właśnie pokolenia ofiar katyńskich, w przeciwieństwie do tych do pana Schetyny i Fraśniuka i Wałęsy i tych, co są potomkami żydokomuny, która przyszła na czołgach bolszewickich.
No mówi się nie bez powodu, że trzecie pokolenie AK stara się sprawdzać.
I to jest w dalszym ciągu walka ofiar Katynia z katami.
Tak.
Pani... W drugim czy tam trzecim pokoleniu. To jest niesamowite. Ja mam obawy, bo już nastawili przecież. Dlaczego Europa, Unia Europejska tworzy swoje wojsko? Przecież jest członkiem NATO. Czyżby chcieli z NATO wyjść i swoim wojskiem ustawiać wszystkie państwa członkowskie? Przecież Unia ma tylko, ma regulować przestrzeganie traktatów unijnych, a nie wtrącać się do spraw wewnętrznych krajów członkowskich, suwerennych. Czy oni sobie pomylili swoje role? czy już są tak pewni swojej władzy, że już naprawdę tak nas upodlili genderem, małżeństwami homoseksualnymi, tym wszystkim, pozbawili nas...
No coś nam przerywa, panie Elżbieto, nie wiem, na połączenie. Proszę, dziękuję bardzo za telefon, pozdrawiamy Polaków, także i w Danii, nawet i tam jesteśmy. Panie doktorze, bardzo proszę pana komentarz, bo ja już trochę dużo mówię.
Tak, proszę ojca, ta instrukcja jest ciekawa, ja myślę, że o której ojciec przypomina i o której mówiła pani z Danii, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ja bym też tego nie przeceniał, dlatego że pamiętajmy, że te naprawdę tak demonstracje to nie są aż takie demonstracje, powiedziałbym, liczne. To miały być tłumy. Te pierwsze demonstracje, które były przed Sejmem, to były bardzo, można powiedzieć, nieliczne. Sami nawet organizatorzy, uczestnicy byli bardzo sceptyczni. Teraz oczywiście widać wyraźnie, że jest to akcja jakaś przygotowana, skoordynowana. To nie ma co do tego wątpliwości, że te protesty są poważniejsze, że są liczniejsze. Ale jednak pamiętajmy, że nawet te pierwsze marsze KOD-u, które były, to które też w zasadzie można powiedzieć nic nie zmieniły, też no, były nawet bardziej liczne. Także można powiedzieć, że no, chociażby przypominamy sobie w słusznej sprawie protesty ludzi wspierających słuszne prawa telewizji Trwam, Radia Maryja, protesty rodziny Radia Maryja, to były rzeczywiste protesty. Przede wszystkim na pewno jest taka sytuacja, że miliony osób po prostu są niezadowolone z tego funkcjonowania systemu sprawiedliwości. I na pewno jest więcej tych ludzi. Z kolei ujawnienie może tej dyrektywy to też może być, że tak powiem, takie zagranie, żeby po prostu stworzyć też wrażenie jakiegoś takiego zagrożenia i tak dalej, bo pewnych rzeczy się nie ujawnia. Przecież wiadomo, tutaj pewnie nie sposób przypadkowy to zostało, bo to był jakiś cel, prawda, żeby to pokazać. Ja nie mówię, że to nie jest przygotowywane, że nie ma takich scenariuszy, ale przede wszystkim to się realizuje, a nie pisze. Także to ma też może być na użytek bardziej powiedział.
Uważajcie, że mamy przemyślane
takiej atmosfery, pewnie, prawda, oblężenia.
No, czyli kończymy ten aspekt.
Tak,
bo to żeśmy mówili, mamy jeszcze telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
No teraz i zawsze.
Dzwoniano z Łodzi. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj się ścierają dwie tendencje. Jedna cywilizatorska, to jest nasze ugrupowanie prawicowe, ta grupa, która rządzi dzisiaj. No i druga tendencja, pan mówi o liberalizmie, to jest jakaś odmiana komunizmu jednak i trzeba to jasno sobie powiedzieć. To jest taka ostatnia twarz jest komunizmu. I ciężko się rozmawia z tamtą stroną, ponieważ ich przekonania są takie jednostronne, dosyć powierzchowne, bo ja wiem, bo próbuję rozmawiać. Jakieś się trzymają sztywnych schematów, czyli to są te wszystkie plagi i schorzenia z minionej epoki, którą mieliśmy przez 40 lat przyniesione tam przez bolszewików. I my musimy bronić tendencji, która jest po prawej stronie, czyli to jest budująca działalność. Przecież widzimy, że oni podnoszą ten poziom społecznej organizacji na bardzo wysoki poziom. My jesteśmy dzisiaj już takim państwem, gdzie można powiedzieć, że trzeba się z tego po prostu cieszyć. I to jest ciężka praca, to znaczy władza to ma ciężką pracę, bo to jest duży ciężar, ale oni jednak to unoszą i ja na przykład nie czuję żadnych obaw, ponieważ w zasadzie nie ulegają żadnym prowokacjom, robią to, czego od nich żądaliśmy przy wyborach. To są poważni ludzie. I sprawa sędziów to w tej tendencji cywilizatorskiej musi być jakieś samoograniczenie wynikające ze świadomości moralno-prawnej. I tutaj właśnie wyszła jedna rzecz, że ci sędziowie sami się nie oczyścili, a szkoda, bo jeżeli by się oczyścili, to nie byłoby żadnego problemu, ale oni tego nie zrobili. I przykro mi jest, że bo pan doktor powiedział, że poziom debaty jest niski, a ale to nie jest wina partii rządzącej. Nie wiem, czy pan wie, ale jak wyglądał Sejm po 45 roku. Podobnie jak dzisiaj. Była ta grupa
Znatolina
marksistowska i tam siedziały dantejskie sceny. PSL przegrał tą walkę. Tam były właśnie takie, w 46 roku były takie właśnie, no można powiedzieć, no to samo, czyli straszenie szafotami, innymi rzeczami. To było to i dlatego ja czytałem o tym dokładnie, jak wyglądał właśnie Sejm, który to opozycja chce dzisiaj taki odbudować, jaki był właśnie w 46 roku.
Rozumiemy. Panie Januszu, dziękuję bardzo. Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, samo oczyszczenie się, ale żadna grupa, każda grupa nawet nie może się samo oczyścić. Nie wiem, to jakby dentysta sobie sam mógł zęba naprawić. No nawet najlepszy dentysta sobie sam zęba nie naprawi, prawda? Czy chirurg nie zrobi operacji. Gdzieś tam był przypadek, ale to wyjątkowy. Jakiś tam, no ale no, mówię tak już bardzo przesadnie, że no, nawet i psycholog prowadzący pacjenta, czy jakąś, prawda, terapię, ma nad sobą pewnego takiego jeszcze super, który ogląda, patrzy, sprawdza, czy on dobrze postępuje, prawda, czy nie jest zbytnio, prawda, pewny swojej diagnozy i tak dalej. No jest to potrzebne, no. Tak samo, czemu to akurat ta grupa miała być wyjęta, skoro, prawda, panie doktorze, no, bardzo poważne sprawy rozpatruje, przecież nie jako na granicy życia i śmierci człowieka, bo są wyroki i są o majątki i przekazywane i tak dalej, nie tylko jakieś polityczne przecież wyroki, tylko są też i przeróżne.
To jest pewnie też kwestia, niezależnie oczywiście od ich rodowodów, biografii, ich przeszłości, zaangażowania w różne inicjatywy, także polityczne, także kwestia pewnej mentalności, powiedziałbym. Jeśli na przykład sędziowie nie chcą poddać się normalnej procedurze, której wszyscy podlegają, to znaczy oświadczeniom majątkowym, ujawnieniu tych swoich właśnie majątków, a przecież czyni to prezydent, premier, członkowie rządu, samorządowcy wszystkich szczebli, urzędnicy państwowi, to przecież nie ma powodów, żeby również takiej procedurze nie podlegali sędziowie. Natomiast nie. Oni bronią się, mówią, że będą podlegali szantażowi, na przykład ujawnią swoje majątki, jakichś tam przestępców i tak dalej.
To jest, ale logicznie, panie doktorze, nawet popatrzmy, nie wiem, no CBA ma też swoje, sama sprawdza, ale jest też sprawdzana przez osobną komórkę, na pewno jakąś, prawda? Ale to wyszło mi z głowy, że no, ale no, to po prostu transparentność, ale nawet przecież ustawa to nie jest Ewangelia według świętego Mateusza i za parę lat może dojdzie do władzy, jak chce, tak może, nie wiem, będzie zmiana, można znów nową ustawę wprowadzić. Przecież nikomu głowa nie? Chyba myślę dobrze. I gdyby ta się nie sprawdziła, okazała się, że, no, że są błędy, że są wypaczenia, że mówię to trochę ze śmiechem, no bo wiadomo, że jest lepsza niż ta, co była. Natomiast to wtedy można, zawsze można wrócić i przegłosować, a coś jest, przecież za 5 lat nie wymrą wszyscy, prawda, ci, którzy chcieliby takiej, a nie innej ustawy, czy za 10, albo więcej życzę, niech ta dobra zmiana trwa, żeby była dobrą zmianą i stałą. No,
no tak, chodzi o to, żeby te dobre ustawy miały trwałe miejsce, żeby nie ulegały tym fluktuacjom, że przychodzi inna opcja i wszystko, że tak powiem, zmienia, biorąc te rozwiązania, jak gdyby biorąc pod uwagę swój interes jakiś tam, powiedzmy, partykularny.
Mamy kolejny głos. 23:20 powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze mamy kwadrans. Bardzo prosimy.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze profesor Rafał Broda z Krakowa, poznajemy głos.
Ojciec, poznaję
po głosie. Byłem ciekawy, co profesor właśnie nam myśli.
Serdecznie witam.
Witam.
I ojca Janusza i pana doktora. Ja przyznam się, że niestety ja nie miałem możliwości, żeby słuchać całej tej audycji, wobec tego to, co ja powiem, być może ktoś już wcześniej powiedział, ale nie sądzę. Bo chciałbym powiedzieć o rzeczy w tej całej sprawie reformy sądownictwa, moim zdaniem najważniejszej, chociaż w pewnym sensie trywialnej i właściwie może dlatego, że to jest takie trywialne, prawie nikt nie patrzy na to z tej strony. Mianowicie są dwie rzeczy, media i sądy, i sądownictwo, które są narzędziami takimi, że jeżeli ktoś je opanuje, to jeżeli ktoś ma w tym monopol, to potrafi obezwładnić, ubezwłasnowolnić każde społeczeństwo i zrobić z nim, co zechcą. No, nam to zaserwowano na całe 28 lat tej transformacji, ale mamy bardzo silny naród, który to wytrzymał i wreszcie doprowadzono do tego, że jest w tej chwili ta reforma. Z mediami to wszyscy wiemy, jak było, i wiemy, że właściwie jedynym takim poważnym wyłomem w tym monopolu to było Radio Maryja. I ma niesłychane zasługi radio w tym, że my w ogóle przetrwaliśmy te trudne czasy. Natomiast sądami to było trochę mniej zauważalne, dlatego że być może ta symboliczna, nieszczęśliwa wypowiedź profesora Strzembosza o tym, że sądy się same oczyszczą, to działało jakoś tak uspokajająco. No, człowiek wtedy przyjmował, że to jest jednak ktoś godny zaufania i ma rozeznanie, no więc może tak się rzeczywiście stanie. No a potem to już było za późno. I teraz widzimy, ja właściwie o tym ubezwłasnowolnieniu społeczeństwa, to właśnie tego nie trzeba rozwijać, bo to działa po prostu wielofrontowo. To potrafi zniszczyć ludzi, podporządkować, zmusić do wejścia w układy. I może gdybym komuś chciał opowiedzieć, jak mogłoby się stać, na przykład gdyby ktoś miał monopol i panował w całości nad sądami, to bym mógł powiedzieć, proszę sobie wyobrazić, że mamy kraj skorumpowany i jest człowiek o kryształowej uczciwości, który zaczyna walczyć z tą korupcją i jest w tym bardzo skuteczny. No i sądy w ogóle bez żadnego poważnego powodu skazują go na areszt. No nikt by w to nie uwierzył, że tak może się stać, a myśmy przecież mieli z tym do czynienia w przypadku Mariusza Kamińskiego i to było wszystko usankcjonowane jeszcze działaniem Sądu Najwyższego. I teraz ja się ogromnie cieszę z tego, że ten proces zmian w tej chwili, że został zakończony ta cała legislatura. Ja nie chcę tutaj skarżyć się na pana prezydenta, ale uważam, że on trochę skomplikował sprawy tą poprawką 3/5, no ale teraz nie wyobrażam sobie, żeby on tego nie podpisał, bo to by było naprawdę straszne, to byłby zawód taki na miarę. Nie chcę, zostawmy to.
Brakuje miary, tak.
Wierzę, że pan prezydent to podpisze. No a te sterowane demonstracje, to przecież widać, że były. No przez chwilę słuchałem jednak, więc widziałem, bardzo cenna uwaga pana doktora, że zauważył, że te świeczki wszyscy mają takie same, wobec tego tamte centrala to jest jedna i na pewno gdzieś ulokowana w pobliżu Sorosza. Ja mam nadzieję, że nasze służby, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy nawet jeszcze inne służby, naprawdę dobrze panują nad tym, co się dzieje, bo przecież normalną reakcją po opublikowaniu takich rzeczy, jak ten pan, którego nazwiska nawet nie pamiętam, no ten, który te 16 punktów...
Bartosz Kramek, tak?
Kramek, tak. No więc ja myślę, że ci ludzie to powinni zostać natychmiast przesłuchani i powinna być jakaś naprawdę akcja, bo to, co oni planują, to jest naprawdę o wiele poważniejsze niż te podejrzenia wobec biednego pana Brunona Kwietnia, który podobno miał wysadzić parlament.
Tak, no to są niby porady, i... porady młodego zadymiarza.
No tak, ale to jest naprawdę, to jest centrale. Ja myślę, że to już, myśmy się też powinni patrzeć trochę i robić trochę podobne rzeczy, które Orban robi, żeby w ogóle zdelegalizować te wszystkie gałęzi, które od Sorosza się ciągną, tą całą fundację Stefana Batorego skasować. A media, trzeba odebrać z rąk niemieckich, bo to przecież nie może tak być, że Niemcy po tym, co piszą, to wydaje się, że nam wypowiedzieli nową wojnę, no inną wojnę niż wtedy, ale to jest jednak wojna.
Tak. Panie profesorze, zbieramy myśli też, bo już zbieramy
dobrze.
Się.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam.
Dziękujemy na koniec. Boże. Głos Krakowa, szczęść Boże. Pan profesor Rafał Broda, panie doktorze. Więc zbieramy te nasze jeszcze myśli, żeby jakoś je uporządkować. Chociaż nie musi pan, bo rozmowy są niedokończone, więc...
Jeszcze słuchaczom oddamy, tak? Pozdrawiamy oczywiście pana profesora Broda.
Nie, bo już powoli będziemy, jeżeli pan coś chciałby, tak? Jakieś, uszeregować nasze myśli, bo będziemy potem się jeszcze modlić.
Mówiliśmy tutaj o tej przestrzeni między tą demokracją liberalną a konserwatywną, o tym odejściu od tego relatywizmu w kierunku właśnie tej demokracji konserwatywnej, o tym procesie, który trwa, ale ja powiem tak, też warunkiem tego, żeby ten proces skutecznie przebiegał, jest to, żeby prawica konserwatywna, prawica katolicka była też upodmiotowiona, żeby po prostu wywalczyła sobie jak gdyby należne jej miejsce. Także, bo reprezentuje przecież znaczną część opinii katolickiej. I to jest jak gdyby warunek sukcesu, bo jeśli zobaczymy, jak wygląda sytuacja w krajach Europy Zachodniej, to tak naprawdę tam tej niezależnej prawicy już praktycznie można powiedzieć nie ma. No, mówimy o tej sytuacji, o tych podziałach. Na pewno trzeba odbudować wspólnotę narodową. Ja wiem, no pewnie nie ma gotowych recept. Trudno nam znaleźć jakieś konkretne może jakieś szczegółowe rozwiązania, ale to jest zadanie, które staje przed wszystkimi. Dlatego, że podziały oczywiście to jest działanie, które nie służy nie tylko Polakom, ale i państwu polskiemu. Dlatego trzeba po prostu odbudowywać tę wspólnotę narodową. No taki jest po prostu taki jest podział, taki był podział ostatnich wyborów i trzeba zrobić wszystko, żeby pozyskiwać coraz większe różne grupy społeczne. Trzeba po prostu trzeba przede wszystkim uruchomić, jak gdyby wspomóc różne organizacje pozarządowe. Pan profesor mówił tutaj o tej złej, jakże szkodliwej działalności na przykład Fundacji Batorego. Ile złego zrobiła Gazeta Wyborcza, a zatem po prostu no co można zrobić Gazety Wyborczej? Oczywiście nie czytać tej Gazety Wyborczej. Myślę, że już chyba nastąpiły, chociaż widzę, że nie wszędzie, ale taka sytuacja, że po prostu wcześniej to było tak, że Gazeta Wyborcza była obowiązkowo zamawiana do wszystkich instytucji samorządowych, rządowych. Teraz trochę to w mniejszym zakresie jest. Po prostu jednak tutaj duża jest rola państwa rzeczywiście, żeby wspomagać organizacje pozarządowe, które cieszą się autentycznym rzeczywiście powiedzmy tutaj jakimś takim autorytetem, no bo tak naprawdę siła to jest w Polakach. Ja mówiłem o żołnierzach wyklętych, takim im zawołaniem było to, takim pewnym hasłem, pewnym przesłaniem raczej, żeby Polska była czysta jak łza. To jest oczywiście pewien idealizm, pewien model, ale wszyscy chcemy, żeby Polska była piękna, żeby była suwerenna, żeby była niezależna, żeby po prostu Polska, jak tu mówiono, była Polską i to jest wciąż wyzwanie przed nami. Sytuacja jest na pewno trudna, ale przecież nigdy chyba nie było tak łatwo. Zawsze trwała jakaś konfrontacja. Teraz jest to przede wszystkim niewątpliwie takie starcie tej właśnie kontrkultury śmierci z cywilizacją życia. To jest rzeczywiście wojna cywilizacyjna. No i w tej wojnie cywilizacyjnej, tej wojnie kulturowej ludzie, którzy wyznają te wartości chrześcijańskie, narodowe, łacińskie po prostu, muszą wziąć aktywny udział. No, największą tutaj, jak gdyby, największym dla nas zagrożeniem byłaby bierność. Nie możemy pozostać bierni, musimy być aktywni. W demokracji, o której mówimy, no po prostu takim sprawdzianem są wybory, a zatem no, nic nie powiem nowego, ale właśnie wybory parlamentarne, samorządowe są bardzo ważne. Aktywność w tych wyborach, dobre właśnie głosowania. To jest to, co możemy oczywiście zrobić.
A my dziękujemy po prostu, że Państwo byli z nami, słuchali nas, niektórzy telefonowali. No i dziękujemy panu doktorowi Krzysztofowi Kawęckiemu za przybycie z Warszawy, za te godziny spędzone razem z nami. Do usłyszenia. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Do usłyszenia.